Odcinek powstał we współpracy z Nozbe. Nozbe Teams to ich narzędzie do zarządzania zadaniami, ale w zespołach. I co ciekawe, już niedługo pojawi się zupełnie nowa funkcja, czyli możliwość pracowania nad projektem, ale między zespołami, które nie są jakby w ramach jednej organizacji. Więc my jako jesłosowcy współpracujemy w tej chwili z ekipą Nozbe właśnie nad naszym wspólnym projektem, jakim jest dokładnie ta współpraca. I jak się okazuje, ta współpraca przebiega absolutnie butter smooth, jak to mówią Amerykanie. Ale rzeczywiście jest to naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Jakby nie musieliśmy być dołączani na siłę do ich zespołu, tylko po prostu mamy swój własny zespół, który po prostu ma wspólny projekt z innym zespołem i naprawdę ta funkcja absolutnie się sprawdza w naszym przypadku bardzo dobrze. I zachęcamy oczywiście do korzystania z Nozbe. W opisie odcinka macie linka, z którego możecie skorzystać. To są 3 darmowe miesiące korzystania właśnie z Nozbe, więc polecamy serdecznie. Każde wykorzystanie tego linka jest też wsparciem naszego podcastu, za co wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. I dziękujemy jeszcze raz sponsorowi tego odcinka, Nozbe. Jesteście super. A teraz przechodzimy do naszych wrażeń z WWDC.
Halo.
Dzień dobry państwu. Halo, dzień dobry. Kłaniamy się nisko. Jesteśmy w Jesus Podcaście. To jest odcinek 376. Odcinek po WWDC-cyjny. Bo takie też robimy po każdym WWDC. Co roku rzeczywiście robimy odcineczek Jesłosa. No bo staramy się być, prawda, na bieżąco jednak z tymi technologiami. Dlatego
ze wszystkimi, tak? Z Androidem, z googlowskimi.
Ze wszystkim, oczywiście, że tak. Google I.O. też zrobiliśmy bardzo dobry odcinek po Google I.O. Po prostu nikt go nie słyszał. Wrzuciliśmy go do szuflady. Nie, no, ale dzisiaj, jako że to jest wyjątkowy odcinek, to stwierdziliśmy, że zaprosimy wyjątkowych gości i mamy gości z Nozbe, o którym już słyszeliście na samym początku.
Powiedział Nozbe.
Nozbe. No, zbi.
Cześć chłopaki.
Właśnie, bo to jest w sumie nie tak oczywiste, że jak ktoś odczyta.
Łatwo można zapamiętać, po prostu masz emoji nose od nosa i bee od pszczółki. Nozbe.
Wow. Dobre.
Ej, to jest dobre. Dobre.
Zastanawialiście się nad zmianą logotypu ewentualnie?
Nie mów tego naszemu inżynierowi, on będzie miał zawsze jakiś pomysł, żeby coś zmienić.
Dobrze. A to ładne, to ładne.
Słuchajcie, kogo witam, kogo goszczę? Powiedzcie o sobie, bo mamy naprawdę znamienitych gości i a propos tego, że Nozbe, to my tutaj zaprosiliśmy naprawdę z Nozbe takie osobistości bardzo znane. Co tam panowie? Przedstawcie się, powiedzcie kim jesteście, bo to jest super.
No to cześć, jestem Rafał. Mogliście mnie słyszeć na przykład w Nie ma biura, gdzie miałem okazję przeprowadzić wywiady z szanownym gronem redaktorów podcastów Jesłos. Tak więc zapraszam na Nie ma biura, gdzie właśnie z Michałem Siwińskim, który też tutaj jest, nasz CEO, właśnie rozmawiamy sobie o tym, jakich narzędzi używamy w pracy zdalnej, jakie mamy procesy w firmie i tak dalej.
Super, Ancko.
No, ja jestem Michał Siwiński, ja już byłem u was.
Tak, Michał już rozumiem.
Byłeś, oczywiście, tak. Oczywiście. Ale może, wiesz, może słuchają nas słuchacze, którzy tamtego odcinka nie słuchali.
No bo to było dawno temu.
To
mega dawno temu było. No i to jest taka ciekawa sytuacja, bo będziemy mówili o WWDC i o tych rzeczach, co deweloperzy mogą zrobić i tak dalej. I będziecie po prostu świadkami świetnego konfliktu między szefem firmy i szefem produktu. Bo szef firmy powie, ej, zróbmy to będzie super. A szef produktu myśli sobie, Kiedy? Jak?
Czym? Czym?
No tak. Ja myślę, i tutaj trochę zdradzając też to, o czym będziemy mówić później, to ja myślę, że jesteś osobą, która jedną z najbardziej jesteś osobą, która mogła najbardziej wyczekiwać pewnych fragmentów jako szczęśliwy użytkownik i iPad Lonely człowiek.
Oj, tak.
o czym też dzisiaj powiemy. Co się miało zmienić w tym iPadowym OS-ie? A ja się przede wszystkim cieszę, że porozmawia CEO tego podcastu.
To my możemy się rozłączyć.
Nie, zostańcie, ja tutaj zostanę z Michałem. Aha, Andrzej mówi się sobie.
Tak, jakbyśmy jeszcze w kwietniu nagrywali, to tak by było.
Może to prawda. Słuchajcie, dobra, faktycznie WWDC, no, które wczoraj się odbyło, ja jakby taka ogólna refleksja, przynajmniej moja, jestem bardzo ciekawy waszej opinii, jest taka, że bardzo dużo low hanging fruits zostało po prostu ściągniętych. Na zasadzie to, jak opowiadałem, co się ciekawego zmieniło, to było, to tego nie było. I faktycznie trochę te rzeczy faktycznie takie są, że to jak to tego nie było. Tylko z drugiej strony są zrobione w taki sposób, że no tego nie było, ale są zrobione naprawdę nieźle. No tak, w sensie są zrobione naprawdę fajnie. I w końcu są rzeczy. Ja miałem 3 takie momenty na prezentacji, gdzie zrobiłem, no nareszcie. I już zdradzę na początku, że Safari będzie miało taby i grupy zakładek, więc jakby ja wiem, że to jest najmniej seksowna rzecz na świecie, ale jakby to jest rzecz, która sprawiła, że było mi gorąco i poczułem dreszcze.
A czyli wrócisz do Safari?
Tak, bo jakby ja nie potrzebowałem niczego więcej. No jeszcze extensiony, które dodali w ogóle też, które będą na iPhone'ach, to też. Dobra, co u was? Jak wam się podobało, co wam się podobało i co wam tak naprawdę sprawiło, że ze 40, wow, fajnie, super. O ile było coś takiego.
Okej. Okay. Ja właśnie mam pytanie, bo może mnie oświecicie. Czy jest coś takiego super nowego, przełomowego, którym Apple przeciera szlaki, a nie jest ostatni na imprezę i robi to po prostu najlepiej?
No właśnie nie miał okazji. Jakby dla mnie największym zawodem, zaczniemy od złych rzeczy, żeby potem dobrze skończyć. Było to, że nie ma, przynajmniej nie wydaje mi się, że będzie custom watch faces, czyli można mieć tworzyć własne twarze na zegarek. Właśnie tego nie ma i to tak mi zrobiło się smutno w serduszku, no bo ten Watch OS 8, czyli jakby 8 iteracja tego OS-a do zegarka i nie będzie można własnych tego, nie będzie można zrobić tego, no tarczy Nozbi na przykład, no. Znaczy, kto by to chciał,
ale
nie
jest
sobie
zdjęcia.
Ale jest tam tak, że możesz ustawić sobie jakąś aplikację, że jest cały czas wyświetlona na Always On Display.
To prawda. To jest rzecz, którą teraz dodali, że teraz Always On będzie wspierało, więc się wspiera więcej aplikacji aplowskich i napisali, że będzie Your Favorite Apps, więc prawdopodobnie będzie można też aplikacje firm trzecich ustawić, żeby miały jakiś tam Always On. To jest spoko opcja, no, ale umówmy się.
Ale czy swoich zdjęć właśnie, bo z tego co ja wyczytałem, to właśnie Apple mówiło, że ludzie najczęściej ustawiają jako swoją tarczę swoje własne zdjęcia. I właśnie teraz jedno z obrazków, których tak naprawdę jedynie zapamiętałem z WatchOS 8, to jest to, że są właśnie mordki ludzkie na zasłaniające godzinę.
No nie. Tak, ale to wiesz, myślę, że mylą się dwa, czy jedno określenie się myli, znaczenie Watch Face. No. I twarz pokazana na zegarku. To są dwie zupełnie inne rzeczy.
Wiesz co, ja zrobię coś takiego z kolei, że jest taka aplikacja Watchsmith, gdzie możesz tworzyć własne komplikacje. I ja zrobię coś takiego, że na jednej z tarcz, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale tam mogą być 4 takie kółeczka jakby w środku. I te 4 kółeczka to są 4 zdjęcia moich 4 dziewczyn, czyli mojej żony i moich 3 córek. Więc mam taką jedną właśnie, jakby mam taką jedną twarz zegarka, gdzie mam 4 twarze moich córeczek i mojej żony. Więc taka właśnie, to jak na weekendy.
Ty chcesz jeszcze więcej na ten zegarek.
Czy ty byś chciał, żeby zdjęcia były zamiast apek czy coś w tym stylu, bo tak teraz to tylko można do kontaktów robić chyba, nie? Że,
teraz
że się pojawia ten...
Niestety nie dodali i w ogóle ten watchface, w sensie watchOS 8, jeśli trzeba o czymś coś powiedzieć o nim, to w ogóle tak bardzo słabo, nie? W sensie naprawdę niewiele się wydarzyło. Jakoś tam,
w sensie, najmniej seksji w ogóle chyba.
Chociaż ja chętnie zobaczę, jak oddycham w czasie spania.
To jest
fajne. Jedna rzecz,
ale
która
z drugiej
mnie
strony, jak pokazują, oni na koniec pokazują tą taką kartę na zasadzie, co się nowego zmieniło, co się pokazuje nowego Watch OS 8 i kiedy widzę, że tam jest refreshed UI of photo apps, to mam takie, okej, no to super. W sensie fajnie, jeśli to, że będzie można zdjęcie na zegarku teraz lepiej oglądać, wyglądać, to jest kozak, nie? Nigdy go nie odpaliłem.
Ty, to może będzie można edytować zdjęcia na zegarku.
Będzie można wysyłać zdjęcia
na zegarku. Montować podcasty. Pensilem w ogóle.
Tak. No niestety, zegarek dalcia. Ale, dobra, to ja zahaczę o jedną rzecz, która mi się bardzo spodobała, która jest też związana, mam wrażenie, w sensie może być związana z pracą i z zarządzaniem własnym życiem i to jest w ogóle jedna z tych rzeczy, które zrobiłem. O, wow, w końcu to zrobili. To jest o fokusie. I to też, to trochę przy okazji zegarka, to trochę przy okazji zegarka też ma znaczenie, ponieważ w tym momencie mamy dwa tryby telefonu tak naprawdę, nie? No jest tryb po prostu, jest też tryb nocny. Dobra, jesteś trzeci jako do not disturb.
No nie przeszkadzać.
Tak. I teraz w końcu będzie można mieć kolejne tryby, powiedzmy, między innymi właśnie tryb focus i z tego co widziałem i chyba na State of the Union też to było, będzie można robić własne po prostu tryby z własnymi nazwami.
Tak.
I one będą pozwalały na zmianę wielu rzeczy w naszych urządzeniach, nie tylko w telefonie, na zegarku też będzie można sprawić na przykład coś takiego, że kiedy jesteś w pracy i masz tryb praca, no to na przykład pojawiają ci się konkretne ekrany i to jest w ogóle kozak. Konkretne ekrany, konkretne aplikacje, konkretne powiadomienia pojawiają się na telefonie i na przykład na zegarku ustawiać się pracowy watch face, no czyli w moim wypadku na przykład ten, gdzie mam kalendarz, a kiedy jesteś tryb leisure, cokolwiek, jakikolwiek inny, to faktycznie wtedy wszystko spada, no ale przez to te ekrany mogą zniknąć i nie będziesz miał, jak przeglądasz telefon, nie zobaczysz na przykład Slacka, Nozbe, maila i całe reszty po prostu, bo to zniknie. Nie będziesz tego miał i to jest super, to jest świetna rzecz. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, gdzie miałem takie wow, nareszcie ktoś to zrobił, nie?
Znaczy, moim zdaniem to w ogóle jest największa rzecz, jaką ogłosili tak naprawdę. To znaczy, bo naprawdę było bardzo dużo takich dodateczków, jakichś tam bajerków, wiesz, trochę odświeżone Safari i tak dalej. Jakby, oczywiście to wszystko jest ważne i to wszystko się składa na dużą całość, szczególnie, że oni jakby bardzo mocno postawili w tym roku na jakby wykorzystanie narzędzi, które już są, de facto i sprzętów, które już są, troszeczkę na nowy sposób. Znaczy, że rzeczywiście ktoś tam usiadł i zaczął rysować nowe rysunki z tym, co już jest, bo tak naprawdę nic wielkiego, nowego się nie pojawiło. Natomiast fokus i w ogóle ta funkcja, uważam, że to jest coś chyba największego i jeszcze mi się jedna rzecz podoba, że wszystkie rzeczy, o których rozmawiali, w zdecydowanej większości dotyczyły całego systemu, całego ekosystemu. To znaczy, że jak włączasz sobie fokus właśnie na telefonie, że w tej chwili jesteś w trybie w domu, tak? Czy w trybie relaks, czy w trybie wakacje, bo pewnie taki też sobie przecież możesz ustawić, to wszystkie twoje urządzenia ten tryb jakby przejmują. Nie? I oczywiście prawdopodobnie będzie to od nas wymagać jakiś niebotycznie dużo czasu na to, żeby ustawić sobie te wszystkie ustawienia na wszystkich swoich urządzeniach, bo to jakby...
Podejrzewam, że będą myki typu, że productivity apps wyłącz, coś takiego, no bo to wiecie.
Prawdopodobnie tak i tam będzie ci podpowiadał, że te są apki takie czysto pracowe, powiedzmy, no to wiadomo, że wrzuca do jednego worka i tak dalej, ale wiesz, no samo to, że pewnie musisz to ustawić na wszystkich urządzeniach oddzielnie, jeżeli chodzi właśnie o dobór aplikacji, czy dobór desktopów.
Nie, wiesz co, myślę, że dobór aplikacji, jak już jedną ustawisz, to, bo teraz to już, to myślę, że to będzie zintegrowane z tym screen time, co jest w obecnym iOSie i teraz to tak działa. Ja mam na przykład, właśnie brakowało mi tego focus mode i jestem ciekaw, jak to będzie działać w detalach, bo teraz próbowałem sobie tak ograniczenia narzucać i tam możesz dać downtime i wtedy jakby żadnej aplikacji nie możesz, tylko te, które dasz na listę wyjątków.
Okay.
Tak? A nie możesz zrobić czegoś odwrotnego, że jakby wszystko jest dozwolone oprócz tylko tych, co wybierzesz. Nie? Możesz jedynie ustawić limity czasowe, więc ja to tak obszedłem, że mam limity czasowe na Twittera i Instagrama na 1 minutę dziennie. Więc de facto jak już zaczynam ten, to zawsze to jest taka świadoma decyzja. Czy na pewno chcę przeglądać teraz Twittera i Instagrama? Muszę tam przejść przez to, nie? Więc i to jest tak, że to nawet na Macu, jak wchodzę przez przeglądarkę na Twittera, to mi wyświetla. Na Macu tego nie konfigurowałem.
To jest super, bo to działa tak po prostu, że on bierze domenę, nie? Jak odpalasz sobie na przykład Twittera w przeglądarce, to on wie, że to jest ta sama domena, która jest aplikacją na iPhone'ie na przykład, nie? I to jest wszystko, to działa w jednym ciągu.
Tylko, że to jest problem tej funkcji jest taki, że tak łatwo ją pominąć.
Ale nie, pomijanie to jedno. Bardziej chodzi o to, że intencjonalnie, nie? Wy możecie po prostu jak...
Chodzi o budowanie sobie barierek. Tak. Wejścia do czegoś, czego nie chcesz.
Ja bym miał automatycznie zrobione coś takiego, że po godzinie 17 na iPhone'ie od razu... Oho.
To jest właśnie jak odpalisz to, to jest właśnie, masz tylko Do Not Disturb i Personal, czyli jakby w iOS 15 jest od razu konfiguruj swój tryb Focus. Tak, i to jest cały konfigurator, nie? Więc nie będę sprzed niego przechodził, bo cały odcinek nam zleci, ale generalnie jest właśnie tak, że oni zakładają, że jakby dają ci po kolei jakieś tam, tak, dają ci po kolei jakieś według nich przyjęte schematy i potem możesz dalej je tuningować, nie? Także bardzo, bardzo fajnie. Ja myślę po prostu, że nie będzie aż tak źle z tym jakby czasem spędzonym nad skonfigurowaniem tego. Ja myślę, że będzie tak, że po prostu bardziej ustawisz to w jakiś sposób i potem tylko dotweakujesz w międzyczasie, nie?
Możliwe, no jasne, jasne.
Bo jakby to było na Androidzie, to wydaje mi się, że mogli spędzić 24 godziny, żeby to oszczędzić 12 minut w tygodniu.
Mogłoby tak być rzeczywiście. Ale no tak, jest to... myślę, że to generalnie Focus i wszystkie te funkcje, które oferuje, to jest coś największego, bo tak naprawdę dużo się mówiło o tym, że właśnie brakuje takiej funkcji, znaczy, że brakuje możliwości dostosowania powiadomień per aplikacji i to w trakcie dnia, tak, żeby to było dotyczące konkretnych godzin, nie? I aplikacje niektóre same sobie z tym radziły, bo na przykład, nie wiem, w Slacku można ustawić godziny pracy i on automatycznie wyłącza powiadomienia tam o godzinie, o której sobie ustalimy, więc no, starali się to robić, ale teraz mamy to wszystko system-wide i tak powinno być. No super, że to wprowadzili. Uważam, że to właśnie jest jedna z największych rzeczy, jakie się pojawiły.
Znaczy wiesz, no ale wszyscy konsultanci odnośnie produktywności postracą robotę, bo każdy konsultant ci mówi, włącz tryb Do Not Disturb, wyłącz telefon i rób robotę. A teraz nagle co? No, co ci biedaki będą mogli?
Nie, o czym będziemy w podcaście?
Dokładnie.
Michał, skonfigurować tryb Focus?
No. Michał, czy ty wiesz, czy możesz zrobić albo, na przykład tak, żeby był personal automation, która uruchamia tryb Focus na tym telefonie, czyż nie, na iOS 15? Bo ja na swoim jeszcze nie, ja mam też, będę miał mam testowe urządzenia, w którym iOS 15 się pojawi, tylko nie zdążyłem tego jeszcze zrobić.
Tak, to jest, tak? To no bo właśnie, jest przy odkazach. Tak, gdzieś widziałem na Twitterze.
To jest totalny wygryw, wiesz, o godzinie o 17.30 każdego dnia wywala ci wszystkie aplikacje związane z pracą i o 9 rano dopiero ci je wrzuca następnego dnia. To jest mistrzostwo świata. To jest po prostu bardzo mocno, właśnie to taki był trochę jakiś taki motyw, że bardzo mocno ten telefon zaczyna być mocno inteligentny, nie? To się trochę jednocześnie przychodząc trochę przez prezentację, to na przykład Siri przestaje działać online, zaczyna działać offline, nie? Urządzenie staje się trochę mądrzejsze i znowu szybsze. No nareszcie, Jezu. Moja notatka do chłopaków była taka. Siri w końcu będzie działała tak dobrze jak Google Assistant. No nie? No bo Google Assistant jest...
Oprócz tego, że nie mówię po polsku.
No, prawda, no.
Ale wiesz co, ja pamiętam, miałem iPoda Touch w 2010 roku i on takie część takich podstawowych rzeczy, typu Voice, nie wiem, włącz timer czy coś, potrafił już głosowy asystent po polsku, nie? To było 10 lat temu ponad. No. A teraz w końcu mamy to po angielsku?
Tak.
Yes.
Only Apple can do this.
Tak, ale to jest fajne. To jest fajne w takim kontekście, że w końcu ten telefon będzie coraz bardziej mądry sam z siebie, nie? Oni też dużo rzeczy... To był też taki bardzo duży fragment.
A to Siri na urządzeniu będzie też działać na Apple Watchu?
To jest dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Nie wiem. Ale oni w ogóle zrobili na prezentacji taki myk, że wszystko było jasne, białe, oczywiście i tak dalej. I w pewnym momencie jakby zaczęli mówić o privacy, to wszystko zrobiło się czarne. Jakby taka super czarna scena. I oni zaczęli wtedy właśnie mówić między innymi właśnie, że Siri będzie on device i tak dalej. To jest fajne. W sensie to jest super, dlatego że to będzie w końcu działało może nie do kitu. Na razie nie jest dobrze, jak to się mówi z żartu z PRL-u klasycznego.
Znaczy, wiesz, nie do kitu sytuacja się tak bardzo nie zmieni, bo wiesz, jeżeli nie będzie silnik zmieniony, to no właśnie Siri będzie, nadal będzie Siri, odpowiadać Siri w taki
będzie,
sposób,
Siri
jak
też
wiesz.
Dużo, ma podobno dużo lepsze głosy, bla bla bla, multiple timers będą. Nie wiem, czy wiecie, jaki to jest ogromny deal breaker.
Szaleństwo.
No, masakra.
No, my mamy w domu kilka HomePodów i moje córki już się nauczyły gadać do tych HomePodów i właśnie czasami jak się frustrują, bo ona nie kuma, to właśnie jest hej, why are you so dumb?
Tak.
Ale widzisz, jak dobrze znają angielski dzięki temu.
No, to pewnie.
10 tysięcy sposobów na obrażenie asystenta domowego. Nie?
Dokładnie.
Andrzej, może jakąś książkę byśmy wydali, co?
A propos
obrażania
asystenta. Jak obrazić Siri?
Ale nie, to ja
żeby zrozumiała.
Ja korzystam z Google Asystenta na firmie, której nie można wymówić, więc powiem ją od tyłu, że na Sonosach. Mhm. Korzystam z asystenta też po angielsku, tylko niestety, bo w Polsce nie ma tej usługi. I już też się przyzwyczaiłem do mówienia do niej po angielsku, ale kiedyś właśnie zadałem pytanie Google, Siri, i ona wtedy powiedziała, jakoś tak pamiętam, że zdziwiła się i że chyba mnie z kim pomyliłeś, coś się z tym powiedziała.
Ona jest bardzo taka witty, no nie?
Ale widzisz w tym kontekście.
You're talking to me?
Tak.
Ale fajny feature, fajna rzecz akurat związana z Siri, to oprócz tego, że będzie na urządzeniach, to to, że też będzie na urządzeniach innych partnerów, więc rzeczywiście Apple się troszeczkę otwiera i jakby taką jaskółką jest nie tylko to, że Siri będzie na innych urządzeniach i prawdopodobnie Sonos też wdroży Siri u siebie, no bo wydawałoby się, że to oczywiste.
Ja mam nadzieję. Ciekawe, czy to będzie aktualizacją, czy to będę musiał kupić znowu nowy zestaw, nie?
Obawiam się, że może być nowy zestaw, ale tak. Fajne jest też to, że...
Zastanówmy się, jak świat działa.
Oczywiście, że będę musiał kupić nowy
Pamiętajcie,
zestaw.
Pamiętajcie, nie prowokujcie orzecha, nie będzie mówił o sobie.
Będzie, kupiłem Arka i za chwilę wyjdzie Ark with Siri, nie? Który będzie kosztował 100 zł drożej. Więc pewno
I zamówisz go przez maila. A jakiego maila? W ogóle masz zakaz nawet mówienia o mailu.
A właśnie, ale to nie, to mogę powiedzieć. To jest akurat fajna rzecz, że w końcu iCloud będzie pozwalał na podpięcie własnych domen dla rodziny, bo to jest bardzo istotne. Tak. To znaczy, że to będzie działało tak, że jeśli macie jakiegoś, na przykład, ja mam maila pawełorzech.pl i on mało rodzinny jest, ale załóżmy, że miałbym domenę orzech.pl, która jest niestety zajęta i pan chce bardzo dużo pieniędzy za nią, ale gdy to mogę zrobić tak, że podpiąć tą domenę pod mojego iClouda i wszyscy członkowie rodziny mogą dostać maila w domenie orzech.pl. I to jest super. I to jest w obowiązującym płatnym iCloudzie, jeśli to robię, a płacę za Apple One w tym momencie. Kropka. To jest jedyne wymaganie. Trzeba tylko zapłacić.
Świetnie. Wiecie, chcecie historię romantyczną?
Tak.
Zanim się oświadczyłem mojej aktualnej żonie, to przygotowałem, wiadomo, pierścionek, te sprawy i tak dalej. No i oczywiście podstawowa sprawa. Kupiłem domenę śliwińska.com.
Wow.
Czy zechcesz mieć tego maila?
Zechcesz mieć maila ewelina@śliwińska.com?
Wspaniałe. Wspaniałe.
Piękna historia.
Ale ja mam łatwiej, bo moje się nie odmienia.
A, no tak.
No tak, tylko że ty masz trudniej, że masz całą branżę spożywczą przeciwko sobie.
Tak, to prawda akurat, no.
No niestety. Ja chciałem właśnie o tym, że pierwszą jaskółką tego, że Apple się troszeczkę otwiera, jest właśnie, że Siri będzie na innych urządzeniach, ale
FaceTime też.
Jakby dość szerokim otwarciem się na innych jest też FaceTime, który będzie dostępny jakby ze wszystkich urządzeń, bo przez przeglądarkę. To też jest coś, czego właściwie... No wiecie, no nie było wcześniej.
10 lat temu, nie wiem czy pamiętacie, 10 lat temu, jeszcze jak Steve Jobs żył, kiedy pokazywał iPhone'a 4...
Miał być open source,
ale jakby mamy second best. Nie jest open source, ale przynajmniej jest tak, że na każdym urządzeniu faktycznie będzie można z tego... Ja jestem bardzo ciekawy, w Polsce myślę, że się nie przyjmie.
I jest szyfrowane też.
No, ale myślę, że w Polsce się jakoś super nie przyjmie, bo Google Meet niestety zjada wszystko i Zoom, nie?
No tak, ale musieli to wprowadzić, jeśli chcą w ogóle konkurować z tymi wszystkimi apkami, które w przeciągu ostatniego roku tak się rozwinęły, że no nie mieli wyjścia. Nie?
No to prawda, oczywiście, że tak trzeba gonić Zooma.
Dokładnie, to jest jakby...
Ale dokładnie, no to jest tak, że właściwie parę osób korzysta z tego FaceTime'a, to dajmy im dodatkowe możliwości i otwórzmy się na innych użytkowników. I oczywiście fajne są te funkcje, że tam można wspólnie oglądać film, czy wspólnie słuchać muzyki. Prawdopodobnie 3 osoby ostatecznie z tego skorzystają, bo wiecie, to jest jednak... No nie,
to jest takie
no,
coś, że raz sprawdzisz, czy działa, to jest klasyka, nie? Ale to mnie ciekawi jedna rzecz, że usłyszałem to i nie mogę przestać o tym myśleć, że Apple trochę założyła, że pandemia się nigdy nie skończy.
Prawda? To jest właśnie, ale właśnie to jest ciekawy wniosek, bo właśnie chciałem powiedzieć,
czy
że
oni
trochę
coś wiedzą?
Pandemia się chyba jednak już na szczęście kończy, więc te wszystkie funkcje, no... nie będą aż tak istotne. To my już naprawdę pójdziemy razem do kina po prostu, nie?
Jakby. Albo sobie na kanapę
Z drugiej
jedno,
strony, my w dalszym ciągu na przykład robimy przecież sobie nasze spotkania koleżeńskie, które odbywają się na FaceTime'ie i podejrzewam, że na FaceTime'ie one też w dalszym ciągu będą, mimo tego, że pandemia się kończy. A plus jest taki, że teraz będę mógł wam puścić... Jeśli YouTube oczywiście będzie działał, no to my możemy sobie usiąść spokojnie w domowym zaciszu i spokojnie poglądać sobie YouTube'owe kwasy, siedząc w domu i będąc na FaceTime'ie, nie? Więc to jest wspaniała rzecz.
No, mało prawdopodobne, ale no tak, faktycznie jest to jakaś opcja, chociaż ja, tak jak Wojt, tutaj pewnie oni myślą bardziej o tym, że siadasz i Netflixy.
Netflix też nie
tak
będzie.
HBO Max być, tak? Ale HBO będzie
Apple
ale...
TV Plus.
Dokładnie. No. Ale wiecie co, nawet jeżeli trochę późno te rzeczy wprowadzili, że pandemia się nie kończy i tak dalej, no to są rzeczy, które jednak część z nich nam się przyda tak czy owak. Właśnie tak, ja się tutaj zgadzam z panem Orzechem w tym temacie. Dlatego, że myślę, że raz, że nie wszyscy wrócą do biur, mimo wszystko to jest moja nadzieja, po prostu, że jakby nikt, nawet Apple powiedział, że tylko 3 dni w tygodniu, bo z jakiegoś powodu w poniedziałek, wtorek i czwartek to są te święte dni, kiedy trzeba być. Więc to plus mi się wydaje, że ten klimat, że my żeśmy skumali, że możemy spędzić czas z ludźmi, którzy są daleko od nas. Nie? Bo to takie było, takie, mi się wydaje, trochę takie oświecenie, nie? Że nagle ej, słuchaj, umówmy się na podwójną randkę przez Zooma, w sensie pogadajmy sobie po prostu we czwórkę, a tak, bo zanim to do ciebie przyjedziemy, coś tam, a teraz nagle nie trzeba przyjeżdżać, tylko możemy się spotkać, nie? Jakby... Więc ja mi się wydaje, że to jednak, że te wszystkie zmiany właśnie, tak jak powiedzieliście, do sprawienia trochę późno, a już te lockdowny minęły, ale przyda się.
To ja, tylko my nie mówimy tutaj o sensie nawet tam, wiesz, czatu wideo, bo to jest oczywistą sprawą, nie? Tylko bardziej tutaj zakładam, jaka jest użyteczność właśnie, nie wiem, wspólnych seansów filmowych, bo,
a to jest super.
Bo ja zakładam, że takie spotkanie, jak się odbywa, no to raczej jest na pogaduchy i na popatrzenie sobie w oczy i nawet, nie wiem, zjedzenie czegoś naprzeciwko tej kamery, a niekoniecznie zawsze
oglądamy czymś. Jakiś czas temu... Chyba w sensie parę miesięcy temu, ja pamiętam, że...
Nie ma to jak przykład anegdotyczny.
Anegdotyczny, ale oczywiście, ale wspaniały. Organizowałem seansę Harry'ego Pottera, bo on jest na Netflixie, z aplikacją, którą już wyrzuciłem, bo zobaczyłem, że będzie to w FaceTime'ie, więc jakby wyrzuciłem apkę, miałem dodatek do Chroma, który działał właśnie tak, że ja wysyłałem link i po prostu to był link, który otwierał w jednej stronie, otwierał ci Netflixa, bo musiałeś mieć swoje konto na Netflixie i być zalogowanym, a po drugie miałeś czat z kamerkami. I wszyscy siedzieliśmy przy komputerach, każdy miał kamerkę włączoną, więc widzieliśmy siebie i mogliśmy pisać. I tutaj każdy miał zsynchronizowanego Netflixa. I to było super. I to było fajne, wiesz, no to była pandemia, ale z drugiej strony my nie mieszkamy wszyscy w Warszawie z naszymi znajomymi, nie? Więc jakby to też jest rzecz, którą można robić dalej w dalszym ciągu, na przykład, wiesz, oglądać sobie właśnie Netflixa i Harry'ego Pottera, po prostu będąc na tym.
Oglądaliśmy w WDC w poniedziałek na Zoomie.
Ale to jest jeszcze... ciekawe.
Czekaj, oglądaliście...
No dobrze, Andrzejku.
Do Rzecha, bo te seansy cały czas trwają, tak?
Nie, bo Harry Potter ma 8 części, wiesz? Więc jakby one się skończyły w pewnym momencie.
Ale oglądaliście wszystkie?
Nie, no wszystkich nie obejrzeliśmy.
Jedno wyglądaliście.
Ile oglądaliśmy, to już moja sprawa. Ja nie będę ci się tłumaczył.
Pewnie obejrzeli w połowie.
Nie, skończyli, bo już
technicznie nie poszło. Nie, ale chciałem zapytać chłopaków o to, że jak oglądaliście wspólnie WWDC i mieliście włączone też kamerki na siebie, jaką czujecie, że spełniło to funkcję? Znaczy, czuliście się, że jesteście
właśnie,
obok siebie?
Właśnie
czy...
robiliśmy to już... któryś raz i nie mieliśmy włączonych kamerek. Nawet byliśmy wyciszeni, tylko na czacie pisaliśmy komentarze.
Bo celem było
a
to...
A jak co... ja raz przez przypadek byłem niewyciszony, to dostałem komentarz, że mam się wyciszyć. Nie?
Dokładnie. Bo chcieliście oglądać WDC.
Bo celem było to, co właśnie jest podkreślone podczas tego keynote'a, żeby było w tym samym czasie. Bo nas wkurzało, że żeśmy normalnie oglądali na każdy swój stream i komentarz na Slacku. Ale wtedy powodowało, że niektórzy spoilerowali gnojki, nie? No bo niektórzy mieli szybciej, niektórzy później, nie? A więc stwierdziliśmy się, nie, słuchajcie, to robimy jednego streama na Zoomie, się wbijamy i wtedy czatujemy na Zoomie, bo w tym momencie po prostu każdy ogląda to samo, nie?
To jest dobry argument.
To także jest ten synk jednak jest podstawą. To właśnie tak. To, że wszyscy oglądają to samo w tym samym momencie, a nie właśnie
plus, to się rozjeżdża. To teraz jeszcze będzie tak, że to nie będzie de facto restream, bo wy zrobiliście de facto restream, tak? Czyli streamowaliście tak. sobie YouTube'a. Tak. A to nie będzie restream i to jest akurat bardzo fajne, bo to jest tak, że oczywiście trzeba mieć subskrypcję tych wszystkich rzeczy, czyli jeśli będę teraz mówił o Apple Music, no to trzeba mieć subskrypcję Apple Music i tak dalej, ale jeśli ja...
Ale tylko jedna osoba musi
no
mieć.
No nie, tam jest napisane, tam było napisane w którymś miejscu, że tak? Needs subscriptions.
Że, subscriptions, a, czyli
każdy, czyli, że jeśli ja chcę...
Chyba, że chodzi o subscriptions, że Apple Music trzeba mieć Apple TV Plus trzeba mieć, to, czy tam to by było, może o to
chodzi. No tak, właśnie pytanie, czy wszyscy muszą mieć właśnie Apple TV.
No właśnie, to jest, mam nadzieję, że nie, ale z drugiej strony jakby zrozumiem też, że może tak być, że tak, że każdy musi mieć, ale chodzi o to, że fajne jest to, że to nie jest, że jak na przykład chciałbym wam pokazać piosenkę, to nie jest restream tej piosenki, tylko to jest de facto tak, że na waszym urządzeniu się odpala ta piosenka z tego samego źródła, nie? Więc to nie jest tak, że ja puszczam ci przez słuchawki beznadziejną jakość muzyki i musisz się tam wsłuchać, żeby coś usłyszeć. Nie, nie, ty możesz sobie puścić Lossless, bo oczywiście już jest od wczoraj Lossless na Apple Music. Możesz słuchać w świetnej jakości, oczywiście w swoich słuchawkach, które tego Lossless nie będą obsługiwać, nie?
Chciałem kupić Apple One, tak by the way. Dzisiaj sobie przeklikałem. I nie kupiłem, bo niestety nie ma dla mnie oferty żadnej. Ponieważ ja mam wykupionego iClouda 2 terabajty po to, żeby móc mieć podpięte kamerki i nie mogłem znaleźć
nic. Kupiłem.
Kupiłeś i co? Jak to działa?
W sensie, jak masz 2 terabajty wykupione i kupisz Apple One, to dalej masz te 2 terabajty i płacisz za te 2 terabajty te dodatkowe jeszcze 39,99.
A, no to super, to rzeczywiście się
bardzo opłaca. Nie ma nic tutaj jakiejś super niżki. Ja mam wygryw, bo mam 200 gigabajtów kupione, więc jak... to jest ciekawe. No tak. Jak mam 200 gigabajtów miałem kupione i kupiłem Apple One, w którym jest 200 gigabajtów, to wcześniej było tak, że po prostu nakładało on top, a teraz po prostu wyrzuciło mi 200 gigabajtów i zostało tylko to jedno. Więc to jest fajne.
No to tak bym sobie to wyobrażał. No
ale nie zrobiliście tego kung fu, co ja zrobiłem, czyli wykupiłem sobie wirtualną kartę w dolarach amerykańskich w Ameryce z adresem amerykańskim po to, żeby móc wykupić Apple One Premier i skonfigurowałem wszystkie konta iCloud u nas w rodzinie, że wszyscyśmy niby w Ameryce i dzięki temu mamy Apple One Premier i mamy wszystkie te usługi łącznie z Apple News. I z fitness i ze wszystkim.
Okay. Wow, to jest dobry pomysł.
$50?
Nie, 30.
A, okej. Okay. Okay,
to jest okej, okay, to jest rodzinne, okay cena, tak? Tylko po prostu dużo kung fu konfiguracji.
No, tak.
Ale ja zawsze po prostu miałem, bo ja tak czy owak miałem zawsze App Store amerykańskiego, po prostu żeby móc mieć dostęp do tych właśnie wszystkich amerykańskich aplikacji i tak dalej, i tak dalej. No, taka historia w firmie, że po prostu chciałem mieć dostęp do tych amerykańskich rzeczy, a po prostu tutaj musiałem żeby pokombinować, żeby wszystkie nasze konta iCloud i odpowiednio skonfigurować i to karta wirtualna, no bo to na kartę polską nie przechodziło, żeby po prostu móc to mieć. No więc mam amerykańskie wszystko i dzięki temu mam ten Apple One Premier.
A to Revolut wystarczy, czy jakieś inne jeszcze kombinacje?
Nie, wiesz co, tam jest taka karta amerykańska, Virtual, coś tam. Możemy potem dać link w show notes, jak znajdę. Ale generalnie to jest taka karta amerykańska, po prostu, że dzięki temu masz też adres. Bo to jest też po to, że mógłbyś coś zamówić w Stanach i tam by ci przysłali i potem forwardowali do tego, do Polski nawet, no, gdybyś bardzo chciał, nie? Więc ja tam takiego nic nie kupuję, ale to właśnie, no, ale coś takiego jest. A dzięki temu, że
masz...
Ale
to podziel się, bo to może być przydatna rzecz czy też.
To może się też Wojtek, że to będzie miało dla ciebie ręce i nogi. W sensie może to mieć sens. W sensie to jest...
No nadal nie ma 2 terabajtów, więc...
No nie, no...
2 terabajty.
Premierka ma 2 terabajty.
Premier ma 2 terabajty.
Tylko, że to jest... Tylko, że to jest $30, więc to jest więcej niż 60
złotych. Ja mam... Powtórzę, ja mam 3 córki i żonę. Jesteś teraz piątka. Wiadomo. Każdy ma iPada i najwięcej za miejsca zabierają ten crazy wideo moich córek, nie? Więc jak na tym iPadzie, znaczy na tym iCloudzie, nie? Więc mamy 2 terabajty. No i właśnie tam masz 2 terabajty i te wszystkie usługi Apple'a, po prostu wszystkie są. Apple Arcade tam jest, no wszystko.
Tak.
Więc stwierdziłem, że spróbuję, żeby mieć to all you can eat, nie? Więc no, tylko po prostu właśnie mówię, trzeba kupić tą kartę, wykupić tą kartę i potem tą kartę się doładowuje. Nie? Bo kiedyś robiłem tak, że kupowałem na Allegro te iTunes gift cardy, nie? I doładowywałem tym. No ale to jest lepsze, no bo po prostu, no, po prostu tą jedną kartę masz i tą kartą po prostu wszystko konfigurujesz, a tu jednak wymagają karty płatniczej. Jeżeli nie masz karty płatniczej, nie możesz skupować sobie Apple Premier One, coś tam. No więc... Da się, działa i da można, się. Tak, można być w Europie, a mieć jednak tą amerykańską.
Plus polskiego Apple One jest jednak taki, że cenowo jest bardzo atrakcyjny. W sensie sam w sobie, nie? Bo za 40 zł dla całej rodziny, gdzie każdy dostaje Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, który oczywiście jest w tym momencie za darmo, ale do tego 200 GB, no to 200 GB powiedzmy jest takie sobie na rodzinę, nie? Jakby bardzo mały. Ja w tym momencie mam zużyte chyba 180, więc jakby podejrzewam. Plus jest tylko taki, że ja mogę sobie za 4 zł kupić dodatkowe 50 GB, nie? Że to jest tak, że możesz dokupować sobie dodatkowe gigabajty jak chcesz. Ale dla Wojtka to może być bez sensu, chyba że zrobisz sobie, Wojtek, amerykański konto i będziesz nagle fitness robił.
Nie wiem, to jest bardzo duże kung fu, ja się boję takich rzeczy. Znaczy, to pewnie bym zrobił, jakby posiedział, ale wiesz, przekładanie swojego Apple ID na amerykańskie, czy tworzenie nowego, już się boję.
Nie, to jest kwestia, bo po prostu była zmiany, no jakby po prostu zmieniasz adres jakby w tym Apple ID, tam w konfiguracji Apple ID. Okay. No, ale, jest dużo tam edge case'ów, tam jest dużo, jakby Rafałowi by się podobało. Tam jest dużo miejsc, gdzie to jakby nie działa i nie wiesz czemu do końca, nie? Więc musisz to ogarnąć, nie? Ale no mi się udało. Ja byłem cierpliwy. Mi zależało na tym strasznie, żeby mieć to wszystko.
Nie, no to oczywiście. Tym, więc... Oczywiście. Mi chyba aż tak bardzo nie zależy. Więc chyba się wstrzymam. Ale dobrze wiedzieć, że jest taka opcja, że w ogóle da się to zrobić.
Czuję się dziwnie jako osoba, która ma na iCloudzie w tym momencie zajęte 8,2 giga.
Ja zazdroszczę. Ja naprawdę zazdroszczę. Z drugiej strony ja nie korzystam z Dropboxa. Nie rozumiem. Wykorzystacie z Dropboxa?
Nie.
Tak.
Też.
Wow.
Tak, i mnie właśnie to jakby strasznie wkurza działanie Dropboxa na przykład w aplikacji Files na iOS-ie i iPadzie, bo to działa tak niestabilnie, że i z tego co widzę na Twitterze, to jest kilka usprawnień w aplikacji Files. Mam nadzieję, że poprawili też stabilność tego.
No ale w aplikacji Files jest rewolucja w iOS 15. Nagle w sytuacji, kiedy kopiujesz duży plik, normalnie masz progress bar.
I możesz zrobić. Ale z tego co widziałem, to taka naprawdę rewolucja jest taka, że możesz zrobić, jeśli coś kopiujesz, możesz zrobić przerwę w tym skopiowaniu, wyjść, zrobić sobie inne rzeczy, wrócić i zrobić resume procesu kopiowania plików. Więc jakby to jest fajna rzecz.
Porządnie to zrobili.
Tak. I ten pasek postępu też jest.
No i możesz sobie dodać widget na przykład z folderem na przykład desktopa, który masz synchronizowany po iCloud i mieć normalnie. Możesz mieć normalnie desktop na iPadzie.
Wiecie, ale tak, z drugiej strony iPad faktycznie no, doczekał się moim zdaniem jakichś dużych, fajnych zmian. W sensie to, że jest de facto jakaś wersja Xcode'a, no to jest Swift Playground, ale jakby taki, który działa i możesz zakompilować aplikację na iPadzie, którą możesz też zasubmitować, najgorszy pomysł na świecie, bezpośrednio z iPada do App Store'a, no to jest duża zmiana, nie?
Tak, ja jestem ciekaw, czy to jest to, po co temu iPadowi najdroższemu M1 z 16 giga RAM-u. Czy to jest właśnie ta rzecz? Ale i tak ktoś rzucał, widziałem, że dalej jest to ograniczenie, że jedna aplikacja może 5 GB RAM-u zużywać, więc nie dowiedziałem się z tej konferencji tak znaczy, na 100%.
Nie ma jasności, czemu te 16 GB RAM-u byłoby potrzebne, chyba że tylko właśnie po to, że jak masz dużo miejsca, to z jakiegoś powodu oni tym więcej RAM-u potrzebują. Ale rzeczywiście sam klimat, że możesz wreszcie, bo Swift Playground jest bardzo fajne do nauki postaw Swifta. Moja córeczka się tym bawiła i bardzo fajnie to działało. I sam klimat, żebyś mógł teraz tworzyć aplikację, no i to właśnie jest to, co mówiliście wcześniej, nie? Że teraz te aplikacje, ten Swift UI, to wszystko to powoduje, że te aplikacje będą już robione od razu na wszystkie platformy. Nie? Od razu robisz na iPhone'a, na iPada, na Maca, to wszystko jakby za jednym zamachem, Swift UI generalnie i luz. I to prosto z iPada, więc to oczywiście to z iPada to będzie dla prostych aplikacji, dla początkowych jakby programistów, bo raczej programiści właśnie tacy jak u nas pracują, to oni jak patrzą na mnie i na iPada, to się ze mnie śmieją generalnie. Nie? Oni
ale możesz Xcode'a, w sensie Xcode i Swift Playground są połączone i możesz pracować nad projektem playgroundowym na iPadzie, potem przejść na Maca, zrobić coś na Macu i potem wrócić na iPada i kontynuować dalej ten proces. Więc może jesteś w stanie jakiś sensowny development na tym iPadzie prowadzić, nie? Znaczy do pewnego stopnia sensowny, no bo nie możesz przetestować na wielu urządzeniach i tak dalej. No.
No, ale od tego masz z kolei ten cloud, ten, nie? Jakby oni zrobili po prostu ten
Xcode Cloud.
Xcode Cloud, czyli tak, Continuous, jak to się mówi?
Continuous Integration.
Dokładnie, jest zrobione przez Apple'a, więc, no, więc to też tak było, że na iPadzie offloadowałeś takie rzeczy na zewnętrzne serwisy, nie? Więc tutaj robisz to samo, nie? Więc naprawdę jakby tu się z tobą zgodzę, że iPad będzie mógł, pytanie po prostu, ja wiadomo, jak tam deweloperzy będą chcieli na tym iPadzie pracować w ten sposób.
A czy wiesz, mi się wydaje, że to nie jest do tych deweloperów, którzy są obecnie, bardziej mi się wydaje, że to jest bardzo dobre, że właśnie obniża mocno barierę wejścia, bo już nie musisz kupować Maca za 5000 zł.
Tylko iPada za 5000 zł.
Tylko możesz tego najtańszego iPada. Nie, więc i wtedy wiesz, zbudujesz apkę sobie, zaczniesz zarabiać w App Store i będziecie stać na Maca.
Bardzo mi się podoba ten pomysł. Mnie to nawet jak poczytałem trochę o tym Swift Playgrounds, to ja nigdy go nie uruchomiłem na iPadzie i stwierdziłem, że ej, a może uruchomię, a może zobaczę, o co tu chodzi. Ja się nigdy jakby w żadne programowanie nie bawiłem, ale mam poczucie, że skoro dzieciaki są w stanie coś tam zrobić w tej apce i coś działającego, to ja chyba też. To jest pytanie po prostu...
Zostanę programistą. Mam dużo czasu, jak się nowy odcinek eksportuje.
Tak, już nie, bo mam M1, więc niestety nie, ale...
Wojteczku, aplikacja Altenberga, tak zobacz, co dasz radę zrobić.
Dobrze, to jest bardzo dobry pomysł.
Ja cię narysuję, nawet już mam jakieś parę ekranów, bo kiedyś coś próbowałem.
Słuchajcie, a propos rysowania iPada, no to po prostu gdyby Steve Jobs żył, to by powiedział, że oni od nowa wymyślili Post-it Notes.
To prawda.
Tak, zdecydowanie.
To jest po prostu reinvented Post-it Notes, po prostu, słuchajcie. Bo nagle można wszędzie notować.
Revolutionary Post-it. Ale to jest fajny feature.
Samsung się śmieje bardzo głośno.
To jest mega
fajne.
No, patrz na mnie. Tak.
Bo to zostaje jakby zlinkowane z tym miejscem, w którym to notowałeś. Jeśli i potem jak otworzysz tą samą stronę internetu. No, tak.
I to też będzie, oni pokazali UI na iPadzie, który oczywiście jest najbardziej taki seksowny, bo mówmy się, rysikiem wyciągasz i piszesz, ale podobno to jest feature, który jest w ogóle też jakby ekosystem wide. On jest też na Macu, jest też na iPhone'ie. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działało i na jednym, i na drugim miejscu, no bo umówmy się, ani iPhone, ani iPad nie mają takich fajnych jakby no wiesz, no to już przestaje być takie seksowne, kiedy robisz to na komputerze, nie? Po prostu to jest zwykły post-it note. Jak ktoś pamięta dashboard sprzed 10 lat na Snow Leopardzie, to czy to po prostu wróciło? Czy to po prostu wróciło naklejki, które tam były?
Ja mam pytanie, bo to jest, rozumiem, że tylko pismem odręcznym on nie będzie...
Nie, też, z klawiatury też, bo jak wywołasz skrótem klawiszowym, to masz normalnie pisanie z klawiatury, nie?
Spoko, to fajne.
To czy znowu hashtag productivity, nie? Jakby... O Focus Mode to jest taki drugi taki hashtag, nie? Że zawsze zapisuj, kurde, nie? Jakby masz jakiś pomysł, coś ten zapisuj. I teraz nie będziesz miał wymówki, żeby nie zapisywać, tylko trzeba na Macu trzeba zapamiętać ten skrót klawiszowy, a na iPadzie trzeba smyrgnąć, nie? I fajny jest ten temat, że rzeczywiście masz jakiś pomysł, czytasz coś i zapisujesz i to na razie sprytnie, zobaczymy coś dalej z tym, jak się działo, ale to jest sprytnie leci do konkretnego sekcji w notatkach, nie? Tam Quick Notes czy coś takiego. No. To powoduje, że rzeczywiście to ci nie ucieknie, nie? Taki inbox się robi takie...
I nawet w tym menu kontekstowym, jak zaznaczysz jakiś tekst, to obok opcji udostępnij, masz też dodaj od razu do notatki tej Quick Note, nie?
O właśnie, to pokazali to na Macu, że na Macu ktoś zaznaczył tekst i po prostu było tak, jak jest na... Jest taka aplikacja Pop Over, coś takiego, ale generalnie chodzi o to, że po prostu jak zaznaczysz tekst, to pojawiły się właśnie nawet na Macu, wiecie, taki pop-up nad tym delikatnie, gdzie pozwala ci dodać to po prostu do notatki. No ale to też jest mało sexy UI. Co jeśli mam pomysł, a nie mam jest na stronie internetowej, tak? Pewno też będzie jakiś fajny skrót klawiszowy do tego. Mam nadzieję, że będzie można te beznadziejne skróty klawiszowe pozmieniać. Niektóre, bo F5 na MacBookach z M1R, gdzie jest normalna klawiatura, to jest... Co to w ogóle jest za przycisk? Ja nie wiem. To pewno wyłączy mi mikrofon. Nie będę tego dotykał.
A to jest dyktowanie akurat.
Okay. No to jeszcze bardziej bez sensu.
Na klawiaturze makowskiej jest pusty, nie? Nie ma żadnego symbolu. Jest tylko F5.
No to w tym momencie to jest dyktowanie. No to wolałbym wtedy z quick note, bo to jest akurat bardzo fajny feature. Bardzo fajny feature. Ja sobie otworzę to, zobaczę tylko, co mogę tu zobaczyć. Safari. Ej, dobra. Bo Safari chyba też dostało kopa dość mocnego. No tak.
Mnie tu te VPN-y bardzo cieszą, nie? Że rzeczywiście Apple idzie w stronę tej prywatności, o której gadaliśmy już dość długo w ostatnich odcinkach, nie? Ale ciekawe, czy wytną trochę tych VPN-owców.
Ja znam trochę szczegółów tego, bo sobie trochę poczytałem i mogę wam trochę rzeczy sprzedać, bo to była taka rzecz, która mnie interesowała, bo generalnie Apple stwierdziło, że zrobi taki, to się nazywa Private Relay i to jest taki de facto mini Tor. To znaczy, oni będą mieli dwa serwery, gdzie ty pytasz, do jednego wysyłasz zapytanie i on jakby anonimizuje ciebie, nie mówi kto ty jesteś, tylko wysyła zapytanie do drugiego serwera, który dostaje informację, że ma pobrać jakieś dane z jakiejś strony i teraz ta strona daje do jednego serwera i potem te dane się łączą i wracają do ciebie. Tylko Apple, jeśli kontrolowałoby oba serwery, to de facto w żaden sposób to nie jest anonimizowane, tak? Oni wiedzą, kim jesteś, wiedzą, co chcesz. Więc oni podpisali deal.
Nie, to działa tylko na Safari i lokalnie jest anonimizowany URL, który prosisz. I dopiero na serwerze jest anonimizowane twoje IP.
Tak, tylko to teraz ważna informacja jest taka, że drugi serwer, który jest potrzebny do tego wszystkiego, to będą serwery Cloudflare. Oni, jest coś takiego jak usługa Cloudflare, ten Warp w tym momencie, który możesz sobie kupić za tam 20 zł. I on de facto faktycznie to robi, że zaczynasz się trochę bardziej ruszać po ich serwerach cloudflare'owych, które są szybkie, oni wiedzą, gdzie są i tak dalej, mogą jakoś to optymalizować i też nie wiedzą wszystkich danych o tobie. Też oni oczywiście oferują taką prywatność. Więc Apple podpisało z nimi umowę i faktycznie ten private relay to będzie de facto taki Cloudflare Warp, gdzie jeden serwer jest Apple'owski, a drugi jest Cloudflare'a, więc Cloudflare wie, co bierzesz, Apple wie, kim jesteś, ale te informacje jakby się nie łączą u nikogo, nie? Więc to będzie działało w ten sposób. To, że będzie działało to w Safari, to jedno, to nie będzie działało
system. To się tylko w Safari. To nie jest na poziomie, to jest tylko na poziomie Safari.
Okej, no to trochę szkoda, czyli VPN-y niby nie są właściwie Sherlocked, bo dalej będą przydatne, tak? Bo każde inne połączenie, jakiekolwiek, które będzie wychodziło z komputera w dalszym ciągu, nie będzie przychodziło przez te strony.
No ale świadomość tego, że jeżeli twoją domyślną przeglądarką jest Safari i nagle jesteś trochę bardziej bezpieczny.
Safari ewidentnie w tą stronę idzie, nie?
Nawet mnie cię zaciekawiło, nie wiem jak to się zdarzy, tak? Ale że na przykład teraz reklamodawcy, newsletterowcy nie będą mogli wiedzieć nawet, czy otworzyłeś maila, czy nie.
Bo maile będą a to jest otwierane na serwerach Apple'owskich de facto. Tak. To jest taka ciekawostka. I one będą do ciebie jakby
pokazywać. Czyli będą dostawali info, że został otwarty, mimo że ty nie otworzyłeś.
Tak. W Cupertino został otwarty, nie? Albo w jakimś innym losowym serwerze na świecie, więc nie będzie informacji na temat tego, gdzie został otwarty i kiedy, na jakim urządzeniu, tylko będzie otwarty w losowym miejscu na świecie, nie?
Tak, to nie trzeba się...
No, ale właśnie widzisz, ty Paweł mówiłeś, że to najbardziej cię w mailu cieszy te domeny, ale to jest kolejny feature maila, taki w sumie skopiowany od Heja, z którego uciekłeś. I ja też szukam sobie miejsca. No nie. Więc może...
Ja mam w ogóle takie wrażenie, że
Dobrze, to ja mogę mówić o mailu, jak Paweł ma.
Tak, to ja ci będę pisał szybko, ty będziesz mógł czytać ewentualnie, co ja mam. Nie, ja mam takie wrażenie, że oczywiście Apple bardzo chce, żebyśmy korzystali z ich aplikacji, tak? Czyli z ich aplikacji notatek, z ich aplikacji do maila i z ich aplikacji do muzyki i tak dalej, no bo oni mają w tym biznes, żeby jak najbardziej ty w tym ekosystemie ci zamknąć. I po raz pierwszy na tym WWDC miałem takie poczucie... Może faktycznie ja powinienem to robić. W tym momencie korzystam z Mail Appa, bo używam Fast Maila i nie chcę mi się niczego innego używać. Czekam na Big Mail, bo będzie za dwa dni, być może będzie. Zakaz mam oczywiście, tak, zapomniałem, przepraszam. Ale faktycznie może jest tak, że powinno się korzystać z aplikacji Apple'owskich, bo one faktycznie będą działać najlepiej. To, co zrobili z For You, czyli jeśli ktokolwiek wyśle ci jakiś link, na przykład piosenkę, zdjęcie czy cokolwiek i potem wejdziesz do aplikacji dedykowanej.
Ale przez iMessage to też jest ważne.
No tak, ale właśnie o tym mówię, nie? Wiesz, więc jakby może
prosimy
to jest...
Dymki do nagrywania krótkich wiadomości tekstowych, to przechodzimy na iMessage.
Są. To akurat jest.
Ale takie jak na Telegramie?
Nie ma, nie ma wideo na Telegramie, no to jest najgorsze.
Nagrywania wideo, dymki.
A nie, nie, ty powiedziałeś do nagrań głosowych, bo nagrania głosowe...
A, to przepraszam, to nagrań wideo. O, chodzi
no niestety, niestety. Ale faktycznie jest tak i to była pierwsza z takich prezentacji, gdzie autentycznie poczułem, że ja powinienem chyba przejść na wszystkie urządzenia, znaczy wszystkie usługi i zacząć korzystać z Apple'owskich rozwiązań. Bo mam wrażenie, że wartość dodana z tego będzie naprawdę ogromna i oni pokazują też trochę co prezentacje, że wiecie, no lepiej korzystać z Apple Music, bo na przykład HomePody nie działały z niczym innym, nie? Okej. Okay. A teraz jest tak, że jak korzystasz z Apple Music, no to też masz do tego na przykład całą rodzinę za jakieś grosze i tak dalej.
Ja bym chciał właśnie, zanim Michał powiesz, to ja bardzo bym chciał jeszcze usłyszeć, co najbardziej ci się podobało, szczególnie jeżeli chodzi o iPadOS, no bo skoro jesteś iPad only, to zakładam, że wielu rzeczy ci brakowało, bo sam słuchałem podcastu Adapt Vitici, który po prostu bardzo dużo narzeka na iPady, ale też bardzo je chwali. Natomiast mam wrażenie, że on w ogóle miał sen przed WWDC i bardzo dużo rzeczy, które w tym śnie widział, one się spełniły. To jest niesamowite. I że po prostu no, to też to jest tak, że on często pisze o tych rzeczach, których mu brakuje, więc podejrzewam, że on też jest obserwowany gdzieś tam przez deweloperów i jest możliwe, że faktycznie wprowadzili niektóre rzeczy, bo to są dobre pomysły. I teraz pytanie do ciebie, jakby co faktycznie, wiesz, najbardziej cię podkręciło? Widzę, że jeszcze Andrzej musi dorzucić coś.
Zanim przejdziemy do tego wątku iPada, który będzie dłuższy, chciałem przypomnieć, że ten odcinek jest sponsorowany przez firmę Nozbi, których przedstawicieli mamy tutaj u nas. Ja powiem wam, że ja w Nozbi chyba najbardziej lubię ten moment, gdzie odhaczam coś i widzę, że to jest na liście zadań, ale wiem, że to jest przekreślone, załatwione i jest w tyle schowane w plecaku, mimo wszystko mogę do tego wrócić. Pytanie do was, moi drodzy goście. Jak jest wasze ulubione rzecz związana z Nozbi? Z zaskoczenia.
Ja zapamiętałem to pytanie do Michała w kontekście iPadOS-u i pamiętam Michał w kontekście aplikacji Apple'owskich, więc możecie odpowiadać, ja będę te dwa pytania pamiętał, żeby wiesz, rzucić.
Dla mnie szachmatem jest to, co żeśmy zrobili z tym widokiem przychodzące incoming. Dlatego, że wszystkie rzeczy, które mi, jakby jak ludzie mnie wspominają w wielu projektach, no bo ciągle wszyscy ludzie myślą, że ja jeszcze mam mądre zdanie na każdy temat, więc piszą at Michael i wrzucają mnie. I fajne jest to, że to ląduje w tym widoku przychodzące i tam mam te wszystkie zadanka, więc jakby jak chcę, to mogę się nimi zająć, ale jak chcę, nie chcę tego właśnie jakby słuchać i chcę skupić się na swoich rzeczach, to wchodzę do widoku priorytety, gdzie mam moje priorytety. Mhm. Czyli ten klimat, że priorytety moje to są moje i to są moje zadanka, nad którymi pracuję, a to, że mam przychodzący obok i wiem, czego ludzie ode mnie chcą, jest w innym widoku, ale jest w dobrym widoku, że wiem, czego ludzie rzeczywiście ode mnie chcą, jest fajne. To jest mój killer feature.
Więc my oczywiście Nozbi polecamy. Link do oferty na 3 darmowe miesiące.
Rafałowi nie dasz powiedzieć, widzę.
Widzę, że chce.
Rafałowi też dam powiedzieć.
Bo Michał zabrał. Kiedyś też nas o to pytali w jakimś innym podcaście i ten feature, co Michał powiedział, to był mój ulubiony i w sumie rzeczywiście jest, ale ja powiem o innym, który jeszcze nie jest na produkcyjnej wersji, ale już będzie w tym następnym tygodniu, a który my z wami testowaliśmy, czyli właśnie współdzielone projekty między zespołami.
Jasne.
Czyli dzięki temu, że to mamy, możemy się z wami komunikować tak, jak się komunikujemy. W filmie nie musimy wysyłać do was maili, ani pisać na Slacku.
To ja w ogóle miałem taką zabawną sytuację, że bo zrobiliśmy poprzedni odcinek, w którym to było powiedziane i ktoś napisał w komentarzu, że jakie to jest reklama, kiedy Orzech nie korzysta z Nozbi, no nie? Meanwhile, ja miesiąc temu wrzuciłem do tematu, który mamy na forum z pokaż swój home screen, moje home screeny i na drugim ekranie mam ikonkę Nozbi, nie? I ktoś znalazł i powiedział, że no, jednak Orzech korzysta i wrzucił tego linka sprzed miesiąca, gdzie faktycznie ten Nozbi jest, bo to dalej tam jest po prostu.
Jakby to było właśnie w tym kontekście, że korzystasz z tego właśnie do Jesłosa i do dogrywania tych tematów, więc tak było. To tylko właśnie przypomnienie, że link do tej oferty specjalny dla naszych słuchaczy znajdziecie w opisie podcastu. No i przejdźmy do tych iPadów.
Dobra.
Okej, no to iPady. Przede wszystkim według mnie usprawnili tą, jakby zrobili trochę bardziej normalną tą kwestię żeby można było odpalić kilka aplikacji naraz. To znaczy wszyscy ludzie...
Podzielony split screen.
Tak, tak. Mhm. Wszyscy ludzie oczekiwali, że iPad stanie się w końcu Maciem, czyli będą okienka i będzie można machać i będzie super, będzie tak jak w Macu. A ja nie chcę, żeby w iPadzie było jak w Macu, bo iPad jest iPadem, a nie Maciem. Gdybym chciał mieć Maca, to bym miał Maca, ale ja mam iPada. Więc ja, mi się ten klimat split screen podoba, tylko rzeczywiście sposób dojścia do niego i jego używanie jest po prostu upierdliwe i wkurzające i często można przez źle dotknąć palcem i to się wszystko zwala, więc jakby to było źle zrobione. I teraz dodali kilka rzeczy. Przede wszystkim usprawnili sposób tego funkcjonowania. Można łatwo podmienić aplikację i dodali nawet, słuchajcie, przyciski dali. Nawet przyciski, że możesz przycisnąć i ta aplikacja wtedy staje się w innym miejscu, ląduje w innym miejscu, więc jakby spowodowali, że ten jakby to jest bardziej zrozumiały sposób funkcjonowania. Nie? I mi się wydaje, że to jest krok pozorom w dobrym kierunku właśnie, żeby po prostu usprawnić to, co jest, a nie próbować znowu koło od nowa wymyślać albo próbować zrobić z iPada Maca, kiedy iPad jest iPadem. Nie? Więc mi się bardzo podobało, że idą w tym kierunku i że próbują to bardziej zrozumieć i nawet dodali, słuchajcie, taką funkcję, że jak wciśnie się komand i wtedy normalnie podpowiada, jakie są skróty klawiszowe, to normalnie takie małe menu pokazuje w ogóle. Prawie jak na Macu. Także normalnie rewolucja. Więc, według mnie super, no przede wszystkim to, nie? Że to naprawdę
działa.
Myślę,
że ten multitasking stał się bardziej dostępny i ja sam się tak jak teraz zastanawiam, to ostatnio bardzo mało używam multitaskingu na iPadzie, tylko slideover, bo rzeczywiście ta bariera wejścia jest mimo wszystko duża, mimo że wiem, jak to zrobić.
Bo to wszystko było ukryte.
No, a teraz to masz skróty klawiszowe do tego, dwa, możesz też sobie skonfigurować shortcutsy, nie? Żeby odpalał ci tą aplikację w split screenie.
To jest w ogóle super, nie? Więc ten cały klimat, jak ja pamiętam, że właśnie ja pracuję dużo i ja często próbuję na przykład mieć coś w dwóch różnych oknach, jedną aplikację, nie? W jednym oknie z inną aplikacją, a w innym osobno. I teraz do tego dojść, to jest jejka, tu wejść, jakby to jest mega skomplikowane obecnie, więc widać, że to bardzo usprawnili. Oczywiście osądzę to bardziej, jak będę używał już iOS 15, jeszcze nie mam na moim iPadzie tego, więc
będziesz miał na tym, w sensie instalujesz deweloperską? Albo publiczną betę na swoim iPadzie własnym?
Oficjalnie mówię, że nie powinno się tego robić.
Ja też nikomu nie zalecam. Ja to robię od iOS-a 11 chyba.
Ja pamiętam, że właśnie chyba iOS 11 zrobił ten największy dramat, który jak miałeś two-factor authentication, to nie pozwalało ci się zalogować. To był ostatni raz, kiedy założyłem betę na swoich urządzeniach.
Tak.
Był jeszcze taki moment, nie wiem, czy był 11 czy 12, był taki moment, kiedy oni zrobili jakiś straszny refactoring iCloud i wtedy rzeczywiście rzeczy znikały
to
i tak dalej.
Najgorsze,
I to był dramat. Tak, no. W tej chwili tego nie ma, więc ja mam cichą nadzieję i właśnie dlatego mam na razie na iPhone'ie tym SE zainstalowany. Przez kilka dni będę testował i będę bawił się plikami i patrzył, czy tam coś się z iCloudem dzieje. Bo jeżeli iCloudu nie schrzanią, to wtedy można instalować, bo no najwyżej po prostu aplikacje będą się jakby wykrzyczały.
Ale to
wykrzyczały.
Jesteś zalogowany na tym iPhone'ie na swój główny iCloud?
Nie, jeszcze nie.
Jeszcze nie.
Nie, nie. Jest właśnie, mam dodatkowe konto iCloud właśnie, dlatego chcę potestować najpierw. No to jest właśnie, dlatego tłumaczę wszystkim i tu publicznie jakby, nie? Że próbuję być rozsądny, tak? Testuję na razie
próbuję
na nie moim
iCloud.
Próbuję, no próbuję, no wiadomo, no, człowiek jest człowiekiem. Więc próbuję być rozsądny i ten. I najpierw przetestować na iPhone'ie, po czym spróbuję przekonać moją żonę, że ona w tej chwili ostatnio dużo nie używa swojego iPada, więc mogę na iPadzie, a potem na moim.
Nie, Michał, to zrób tak. No to testuj na swoim, jak się coś zlupie, to masz fallback w postaci iPada żony.
No albo dokładnie, albo tak. W każdym razie, znaczy słuchajcie, no, generalnie jest problem duży, bo zamówiłem już iPada z tego z M1, jeszcze nie przyszedł, dlatego że u mnie w rodzinie, tak już tłumaczyłem, już po prostu już wszyscy się ustawili gęsiego. To znaczy moja najstarsza córka uważa, że bierze mojego iPada, moja średnia córka uważa, że bierze iPada najstarszej, a moja najmłodsza bierze iPada tej średniej, więc jakby tutaj jest wszystko już ustalone generalnie, nie? Więc jakby jest szerowanie, że jeszcze iPad nowy
cieszę
nie przyszedł.
Się, że... Wszystkie dziewczyny krzyczą,
cieszę
gdzie
się,
to na
że jest coś takiego samego, u mnie dokładnie tak samo to działa, tylko w mniejszej linii, czyli jak ja mam nowego iPhone'a albo jakiś sprzęt typu AirPods'y, to stary sprzęt trafia do mojej żony i ona jest takim jakby drugim użytkownikiem telefonów i jakikolwiek sprzętów, więc widzę, że ten recykling działa. Wszystko oczywiście w imię planety, a nie dlatego, że tyle pieniędzy wydaliśmy, to żal wyrzucić.
Dokładnie.
Oczywiście, że tak. A słuchajcie, a Universal Control was zainteresowało? Tak.
Znaczy, demo to było mind blowing, nie?
To były
demo czary, było po prostu czadowe.
Ja myślałem, że to jest niemno możliwe. W sensie, jak on to pokazywał, to było takie. Co? Moment, jak? No bo to wygląda niestety tak, że to wygląda, jakby to było niemożliwe. Ale mi się to podoba, bo ja będę z tego korzystał bardzo, bo to de facto to pozwala, wiesz, bo chodzi o to, że ja mam MacBooka z M1, którego nie podłączam do zewnętrznego ekranu, bo on jest na stałe przylepiony do mojego dużego komputera, ale teraz mogę położyć sobie obok iPada i mieć de facto drugi ekran z aplikacjami z iPada, przecież to jest szalone.
Po co?
Tak.
Po co?
Bo ja wiem, że ja mogę i nigdy nie znalazłem zastosowania, ale to dlatego
jeszcze, widzisz, ale to bo ja widzisz, Andrzej, bo ja jeszcze czasami mi się zdarza jeszcze coś designować albo rysować, więc ja mogę po prostu narysować coś na iPadzie i drag and dropnąć to z Maca sobie na pulpit albo do jakiejś innej aplikacji, nie? I to są czary. No. To są czary.
No, mi to się przyda, jak na przykład ja montuję podcast nasz Nie ma biura na iPadzie, nie? W aplikacji Ferrite, nie? Ale potem część rzeczy jeszcze, jak już rzucam ten, ewentualnie sprawdzam jeszcze rozdziały, jakąś korektę, to już robię to na Macu i przerzucam pliki między Maciem i iPadem, więc...
Ale airdropem pewnie do tej pory, a czy jakoś inaczej? No.
Czasem airdropem, ale no czasem ten airdrop mi nie działał dobrze, no, więc to przez iClouda szło.
Mi ostatnio przestał działać odblokowanie na przykład komputera zegarkiem, nie? Więc jakby no. Apple bardzo dobrze jakby super działa.
No to pytanie, czy Universal Control będzie działać, ale no oczywiście na prezentacji zobaczyliśmy, że wspaniale działa i tak dalej, ale...
Powtórzę, demo było super.
No tak, demo było super.
Ale wiedziałem, że jest ograniczenie, że musisz zacząć... Tak, trzy urządzenia, ale nie może zacząć, że na przykład rysik trackpad i klawiatura z iPada będzie kontrolować Maca, tylko to musi zacząć z Maca, że z Maca masz kontrolować iPada.
To jest funkcja OS-a Monterey, to nie jest funkcja iOS-a.
Jasne. I bardzo ciekawe jest to też obejrzałem na jakimś materiale wideo, chyba Verge'a, że komputer, można się zastanowić jakby skąd komputer wie, po której stronie leży iPad.
No.
I podobno on zakłada, że on zgaduje, że ten iPad jest z tamtej strony, ze względu na to, że ty tą myszkę kierujesz właśnie w lewą, na przykład na lewą stronę, no to zakłada, że skoro jest urządzenie iPad podłączone przez Bluetootha do całego systemu i jest z tym samym iCloudem zalogowane, to on zakłada, że skoro tak pchasz tą myszkę w lewo, to znaczy, że tam z lewej strony jest drugie urządzenie. Więc dlatego tam się ta myszka pojawia. Niesamowite.
No czekaj, ale jak są, można trzy urządzenia, tak?
No i właśnie tutaj jest pytanie, tam jest jeszcze jakieś tam wykluczanie, że kiedy ostatnio dotykałeś na przykład danego sprzętu, że na przykład dotknąłeś ekranu iPada, to on zakłada, że prawdopodobnie będziesz chciał się na iPada i jak już raz ustawi te urządzenia, no to będzie pamiętał. No i oczywiście też można to ręcznie ustawić, w sensie, że w ustawieniach normalnie możesz powiedzieć, z tej strony mam iPada, z tej strony mam komputer. Jeszcze na iPadzie jest taka ciekawa rzecz, że tam się pojawiają takie malutkie strzałeczki, że możesz ustawić sobie jakby wysokość tego okna, tak żeby myszka jak się, wiesz, przekręca z jednego ekranu na drugi, to żeby szła na jednej linii mniej więcej, a nie, że ci tam skacze na przykład gdzieś tam góra,
to jest rzecz, którą jeśli ktoś korzystał z Maca i z jakiegoś zewnętrznego monitora, to za każdym razem trzeba było to ustawiać w preferencjach systemowych, gdzie ten monitor jest, na jakiej wysokości i tak, żeby faktycznie ta myszka była, bo wielokrotnie mi się zdarzało, że zrobiłem na przykład tak, że wychodzę z myszką tutaj, nagle na monitorze jestem gdzieś na samej górze, bo coś się po prostu schrzaniło, nie? Ale to wygląda wspaniale.
Zresztą z iPadem to samo, bo był jeszcze ta funkcja sidecar, nie?
Tak. No i cały czas jest i będzie. No bo
cały
to...
czas jest, no i to też.
No ale słuchajcie, okazuje się, że właśnie komputery Apple, czyli właśnie Maci, są na tyle świetne, że wytrzymują dużo lat. I na tyle smutno mi się zrobiło, że słuchajcie, ja w tej chwili w domu mam dwa Maci. MacBooka Pro i iMaca. Problem jest taki, że MacBook Pro jest z roku 2013. To jest 13 Retina i 16 GB RAM, 500 SSD, więc super laptop, naprawdę świetny laptop. I mam iMac'a z roku 2014, 5K, też 16 GB RAM, też 500 SSD, więc rewelacja komputer. Oba te Maci właśnie adios, nie dostaną Monterey.
Andrzejku, tak nie wiem, czy pamiętasz, czy ty masz dalej swojego MacBooka Air z 2013 roku? A, no to ja go w dalszym ciągu mam i też to będzie komputer, który nie dostanie aktualizacji, ale z takich ciekawszych rzeczy, które są jakby ten, MacBook, pamiętacie? MacBook, po prostu MacBook, tak, ten, tak, który miał tą klawiaturę
bardzo.
On też nie jest już wspierany.
Okej, okay, to moi rodzice i tak nie robią aktualizacji, więc nie jest to wielka strata, ale...
No ale to jest duża ciekawostka, bo jakby to mnie zdziwiło faktycznie, że on nie jest wspierany.
Generalnie, on bardzo wolny.
No tak, ale sporo rzeczy wycięli. Z iPhone'ami nie wycięli niczego. iPhone 6 niczego. W dalszym ciągu będzie... Pamiętacie takiego małego iPhone'a SE, który wygląda jak iPhone 5?
On no też to właśnie go mam tu w ręku. To jest to.
Nie. Ty masz SE tego nowego. A...
Nie, to jest bryle ten.
To jest ten,
guziczek ma.
Faktycznie.
To jest SE, panie.
Wow. No to że on dostanie, to, że on dostał iOS 15 jest szokiem.
No, ja myślałem, że jakby już jest do wyrzucenia. A okazuje się, że proszę bardzo.
Dodatkowy, zabawkowy, czy z niego korzystasz regularnie?
Znaczy ja mam w nim drugą kartę SIM. I ja z niego korzystam. Tak, z niego korzystam, ale mniej, dużo mniej niż z mojego iPhone'a 12 mini.
No, 12 także, mini Team, no, wspaniale. Małe telefony, to jest to.
Nie ma co, maluchy to podstawa, nie? Ale dlatego znowu moja najstarsza córka po prostu chodzi za mną i ma nadzieję, że chociaż tego SE dostanie, nie? Więc moja córka nie ma telefonu, moja córka ma Apple Watcha, piątkę po mnie i po prostu ja mam ten family setup, czyli ona ma Watcha z łączem komórkowym. I to jest super. Dzięki temu nie chodzi z telefonem, nie chodzi przegarbiona z nosem w telefonie. Ma iPada w domu i tak dalej. I tego właśnie MacBooka Pro używa do tam prac tam szkolnych czy tam takich rzeczy i przeglądania memów. Ale właśnie fajnie działa ten zegarek, nie? Że ona po prostu przez to, że ma ten zegarek, może do mnie dzwonić z tego zegarka, może do mnie wysłać wiadomości. Mamy nawet walkie-talkie i to fajnie działa. Także... No, dlatego ona właśnie tego iPhone'a SE ostrzy jego zęby, no ale jeszcze nie.
No ale to jest crazy. Ja teraz właśnie 6S też z szafy reanimowałem. Myślałem, że już będzie do wyrzucenia absolutnie i do niczego się innego nie da. Tymczasem właśnie też na nim iOS 15 zaraz postawię i będę się trochę bawił. A powiedz mi, bo ja widziałem jakiegoś kolesia na Twitterze, który faktycznie pracował przy iOS 15 i pracował w zespole, który odpowiadał właśnie za to, żeby te urządzenia działały bardzo płynnie. Stare urządzenia. Faktycznie postawili na to duży fokus. I moje pytanie jest takie, bo skoro już masz SE i to tamten iOS śmiga całkiem nieźle na tej becie?
Znaczy wiesz co, ja wybrałem go jeden dzień, ale po prostu nie ma żadnych lagów. Jakby działa normalnie. Po prostu jakby nic się nie stało. Polacy nic się nie stało.
Ile to jest? 7 lat? 8 lat? 7-8 lat?
Nie. On jest 16. On nie jest aż taki stary. Bo to jest ten procesor...
On jest to 5 lat to też już jest trochę jednak. Nie?
Dokładnie, nie? No ale działa. I to wiecie.
iPhone 6s jest z 6-letni. No. Więc
tak, z 2015.
6-letnie urządzenie dostanie aktualizację do najnowszego systemu. To jest... Szok.
Niezłe, nie?
No.
Także to jest niezły myk. No, dlatego dobrze mieć takie urządzenia jeszcze.
Gdzieś tam w szufladzie, nie?
Tak. No ale wiesz co, nawet ja go kupiłem z Allegro z jakiś tam rok temu, z jakichś, nie wiem, 500 czy coś takiego, 600, 500 coś takiego, więc można mieć właśnie iPhone'a. Entry level iPhone'a. Nie trzeba wydawać pięciu koła.
Oczywiście, że tak. Znaczy, to jest też fajne, że dzisiaj już ten świat Apple'owski wcale nie jest taki niedostępny jak kiedyś. No kiedyś to było, wiesz, super luksusowe w ogóle sprzęty, a dzisiaj naprawdę można kupić dobrej jakości.
One dalej są obiektywnie dość drogie. Z drugiej strony relatywnie do produktów Apple, no to tak, najnowszego iPada można kupić za 1,5 koła, zegarek można kupić za 1,5 koła, nawet mniej, za 1000 chyba coś złotych. Za 1000 złotych możesz kupić i to wszystko. Wiadomo, to nie są najnowsze modele, chociaż, znaczy, to są najnowsze modele, ale nie są najmocniejsze modele. iPhone'a też przecież SE, który, ten najnowszy SE, Ten z 2020 roku, przecież to jest kozak telefon.
2700
chyba. Tam jest tak, iPhone, tam jest 11 Pro przecież w środku.
No to wiesz, mówisz o sprzętach, które można kupić nowe niezłą cenę. Tak. A wiesz, no, na Allegro naprawdę można wyrwać takie oferty, że spokojnie, wiesz, jak chcesz mieć iPhone'a, to właśnie jakieś 5 stów w zupełności wystarczy, żeby kupić całkiem spoko telefon.
Który dalej dostaje aktualizację. Jakiś...
Właśnie, dalej dostaje aktualizację i będziesz chciał.
Jak się napiszesz,
chociaż podejrzewam, że
za 200 zł dasz i jeszcze, żeby ci przywiózł.
Tak.
Chociaż... Tak, na Eliksie. To...
Wymienię na 6 kg karmy dla Gekona.
Tak jest.
No. Ale mam wrażenie, że to jest ostatnie.
Skończyła ci się?
Tego serwisu.
Co? Skończyła ci się.
Tak. Skończyłem się karma. No, Gekon mi się skończyła, karma nie została, więc jakby chętny na iPhone'a. Chociaż mam wrażenie, że to jest ostatni rok, kiedy te iPhone'y zostaną aktualizacji. Nie? W sensie umówmy się, mogliby w końcu trochę powycinać. Już tak od strony czysto jakby...
Ale widzisz, nie wycinają źle, wycinają też niedobrze, no.
Tak. Ja pamiętam, jak były takie czasy, kiedy pracowałem jeszcze w software devie, gdzie modliłem się o to, żeby wycięli telefony, które mają właśnie te 5-calowe ekrany, nie? 4-calowe ekrany, nie, to 5 cali.
Mm-hmm. Znaczy, to właśnie Apple Watch, wszyscy się śmieją, że ten Watch Series 3 jeszcze jest wspierany, że on już trochę jest, trochę żal.pl, że on jeszcze jest wspierany.
No nie, to jest straszne urządzenie.
On już jest nawet wolny i do tego ma mały ten ekranik i jakby tutaj powinni od czwórki już wyjść po prostu, no bo to też dla deweloperów byłoby łatwiej, nie? Mając po prostu większe ekrany i szybsze procesory jednak. Ten czwórka był bardzo dobrym modelem zegarka, także jak ktoś chce kupić używany czy coś tam, to powiedz tam czwórkę.
Bo i to jak już jesteśmy już przy Apple Watch, to ja wam się przyznam, chociaż trochę mi wstyd, że ja właśnie w tym roku zmieniłem z 40-centymetrowej czwórki na 44-centymetrową, znaczy milimetrową. Jezu.
Milimetrową.
Tak, milimetrową.
Jezu, Apple Watch. Na ścianie mi wisi.
To jest zegar jak w dawnych czasach.
Jak wszyscy przychodzą, jak do Andorra się przychodzi, to Andrzej staje, zaprasza, robi takie przejście po domu, stajemy pod tym takim dużym nagle zegarem i Andrzej tak stoi dumny i mówi, no to jest mój Apple Watch. Tak, no,
liczy
tak
kroki.
Kupiłem ładny, niemiecki.
No ale to chodzi mi o to, że ja nie jestem małym człowiekiem, mam 1,95 m, ale te 4 mm jest dla mnie trochę za duże. Ja jakbym miał wybór dzisiaj jeszcze raz, to bym wziął 40.
I to jest... Jest dużo osób, które chciałby z tobą porozmawiać na temat tych 4 mm i za dużego, ale to ja po podcaście dam kontakty, wiesz.
Ale to ciekawe, no bo ty jesteś wysoki, a no to rzeczywiście, nie, bo ja...
Ciąży.
No ja jestem, nie, wysoki. I jednak rzeczywiście, jak ja przymierzałem kiedyś w Apple Store tego dużego, to faktycznie busola straszna, to stwierdziłem.
A masz 40, Boże, tak?
Ja nie mogę, przecież to jest... Ja mam 44. Wy macie 40?
No ja też.
40.
To ja też mam 44.
Bo dla mnie na przykład symptomatyczne jest to, że ja go chcę w ciągu dnia ściągnąć, a z 40 tak nie miałem prawie w ogóle. Ja mogłem z nim chodzić całe życie.
Ale chcesz ściągnąć dlaczego? No, bo ci ciężko, czy ciężko? Co?
Na przykład jak
Poważnie?
Chłopie, ty musisz więcej jeść.
No nie, to... Tak więcej trochę białka. Mi się głupio przyznać. Szczególnie mam nadzieję, że moja żona nie dotrwa do tego momentu, że kupiłem nowy zegarek i już marudzę, ale...
Spokojnie, zaraz go dostanie, nie, to może jednak zaciera rączkę. Nie, już wiesz.
Jakby ona miała nosić 44, to chyba plecak by musiała do niego dokupić.
No tak, rzeczywiście. Nie, rzeczywiście żona ma takie rączki jednak mniejsze.
Nie, no dobrze to wygląda. W sensie, bo widzę, bo teraz dla osób, które nas słuchają i nie oglądają, bo nie ma do tego wideo, no to właśnie przed chwilą, że tak powiem, zobaczyliśmy zegarki na wygląda to dobrze. I Andrzej, na twoim też to dobrze.
To, że wygląda dobrze na moje ręce, nie znaczy, że ja nie odczuwam jego rozmiaru i wagi. A ten 4 mm więcej ekranu jeszcze mi się ani razu w życiu nie przydało.
Znaczy, ja pamiętam,
nie wiesz.
A czy ja próbowałeś odłączyć ładowarkę od niego?
A to tak na się, bo ja właśnie się cieszyłem, że mogę cały czas jest 100%.
No ja właśnie tak trzymam go cały czas. No.
I powerbank w kieszeni, to jest taki przewodowy, fajny zegarek. Tak jak kiedyś taki gentleman angielski miał taki zegarek na łańcuszku, to przecież to samo działa.
No tak.
Nie. Dla mnie było szokiem 38 do 40, żeby przejść. Rzeczywiście, że było dużo większe nagle, jakby, że rzeczywiście te 2 mm to jakby zrobili robotę. Nie? To, że właśnie nie było już takich krawędzi szerokich, jakby to... No, Zobaczymy. Ciekawe, czy będzie na jesieni będzie nowy
myślę,
design.
Myślę, że będzie. I właśnie niestety te krawędziowe, które...
Tak, są ploty, tak, że będzie płaski.
Tak jak trochę właśnie w 12 ta bryła znowu została takie ostre krawędzie i to widziałem te prototypy i niestety bardzo mi się to podoba.
Nie. Znowu brzmi
ale wiecie, jak sobie uświadomiłem, że tak jak ostatnio Wojt mówił w podcaście, że jego komputer jest chyba milimetr grubszy od Apple Watcha 6, jeśli chodzi wziąć pod uwagę ten czujnik, to też sporo o tym mówi, nie? Że to nie jest cieniutki zegarek, taki wygodny i poręczny.
Znaczy, że można zrobić to trochę cieńszej.
Pewnie tak.
Albo że ten iMac rzeczywiście jest za cienki.
O, właśnie. Jeszcze ma MagSafe'a, żeby urwać.
Ale dobra, to ja jeszcze chciałbym wrócić faktycznie do tego tematu, o którym pamiętam, bo ja jestem człowiekiem pamiętnym. Bo rozmawialiśmy o tych aplikacjach i ja wiedziałem, że Michał chciał coś jeszcze wtedy powiedzieć o tych aplikacjach defaultowych aploskich. W sensie to przy tym temacie widziałem, że chciałeś coś powiedzieć i Wojtek ci przerwał, bo tak chamsko po prostu wyskoczył jak Filip z konopi. Że wiesz, że warto korzystać chyba, że to WWDC bardzo mocno pokazało, że warto korzystać z aplikacji defaultowych aploskich. Ja jestem trochę ciekawy też, a wy korzystacie z defaultowych aploskich aplikacji do czegoś?
No właśnie tutaj jest kilka rzeczy, które na przykład ja kiedyś byłem wielkim fanem aplikacji Evernote, notatek, nie? I między innymi Nozbe też swój sukces jakby odniósł na tym, że mamy fajną integrację z Evernote'em, nie? I ekstra. Mhm. No ale potem Evernote no, tam miał swoje tam problemy, a z kolei Apple Notes stało się bardzo dobre, nie? Mhm. I w tej chwili na przykład, tak nie udało mi się na przykład mojej żony przekonać do Evernote'a, to tak jak żonę przekonałem teraz, żeby używała notatek, nie? I teraz my też spółdzielimy notatki i to jest po prostu no, proste, po prostu, bo to działa, nie? Jakby moja żona ma iPhone'a, ja mam iPhone'a, po prostu jakby działa i ten. I to na przykład, że w notatkach można skanować dokumenty, nie? W sensie, że po prostu robisz zdjęcie, to jest ekstra i mam nadzieję, że teraz to, co oni teraz zaprezentowali z tym odczytywaniem tekstu i tak dalej,
Google
to też
Lens
będzie skanowanie...
Przepraszam bardzo, Google Lens, nie mogę tak mówić, bo to inno, ale to jakby zrobili dokładnie to.
Dokładnie tak, tak. I ciekawe, tak. Czy jestem strasznie ciekawy, czy to też przejdzie na te dokumenty skanowane na przykład, czy nagle wyszukiwanie tak, w tych dokumentach.
Będzie, tylko nie rozpoznaje języka polskiego.
W sensie to będzie w ogóle w zdjęciach.
No właśnie.
Tak, już nie będziesz potrzebował aplikacji do skanowania, czy notatek, czy jakieś tam...
Tylko robisz zdjęcie,
właśnie.
Tak, i od razu masz, i od razu masz ten tekst.
On nie będzie wiedział, że to jest język super. Polski, to jest ten minus.
Ale tekst rozpozna. No tekst rozpozna, tylko może tego potem nie zaindeksuje dobrze, że jak wpiszesz to słowo wyszukiwanie, to ci nie znajdzie. Ale rozpozna, nie?
No po prostu jak wiesz, będziesz szukał Śliwiński, to po prostu weźmiesz Iwin, to znajdzie, ale to nie i się go jakby, wiesz, jakby zwali, nie? Ale właśnie, więc to wszystko powoduje, że to, co było kiedyś w Evernote, właśnie to, co było ten, jakby staje się teraz wewnętrznie jakby w środku, nie? W tym ekosystemie, co oczywiście oni by bardzo chcieli, no ale w sytuacji, kiedy na przykład u nas jest rodzina, która cała ma wszyscy iOS-a, no to rzeczywiście to robi się proste i robi się domyślne, żeby z tego korzystać. No co oczywiście strzelamy sobie na szczęście te remindersy to nie jest to, no, to nie jest Nozbe, więc...
Nie. Remindersy to jest chyba ostatnia usługa, do której jestem w stanie przejść, bo one są po prostu, chociaż dodali tagi teraz, jakieś mądre listy, coś tam. No
znaczy, osobistych tam tasków, takich wiesz, tam to spoko, dla mnie tak naprawdę jest fajnie. To jest jak najbardziej okej, no ale no, my w Nozbe teraz szczególnie ciśniemy w współpracę jakby zespołową, to nie ma szans. Ale rzeczywiście do użytku takiego naprawdę rodzinnego czy fajnego, no to ja uważam, że to ma sens iść w kierunku tych domyślnych aplikacji i zobaczyć, czy to jakby popasuje.
No i podcasty, ja teraz oficjalnie przeszedłem znowu na podcasty.
No podcasty są
ja wiem,
tragiczne.
Ale jak zobaczyłem, ile zużywa baterii Pocket Cast w porównaniu do podcastów, to stwierdziłem, to pytanie, jakby ty jesteś freakiem i tak posłuchasz 50 miliardów podcastów. Ja sobie stwierdziłem, że jak mam kilka podcastów, które słucham, wystarczy mi zdecydowanie biblioteka i tak dalej, żeby było to użyteczne, łatwo się wyszukiwało i tyle. No nie jest to wielka filozofia, żeby z tego korzystać, a zyskuję na baterii, to jest dla mnie plus.
No właśnie, ale ja chciałem jeszcze na chwilkę iMessage, bo jakby, czy to jest rzecz, która jest używana, używalna w Polsce? Czy to jest rzecz, która się...
Znaczy wiesz co, ja w ogóle domyślnie tak robię, że jak ja piszę do kogoś wiadomość i nie wiem, czy on ma tego czy jest po mojej stronie mocy, to właśnie to wpisuję jego adres tam, jego numer telefonu albo adres i patrzę, czy świeca się na niebiesko, nie? I wtedy piszę najpierw iMessage, bo ja wiem, że w Polsce dużo osób używa właśnie Facebook Messengera, czego nie popieram za bardzo.
Jestem dwie osoby do przekonania i ja mogę
wskazać. Ja już mam WhatsApp.
Znaczy właśnie WhatsApp jeszcze jest wtedy dominuje, ale właśnie na przykład teraz zaczęliśmy robić coś takiego, a propos tego, co się pytasz, że zaczęliśmy grupy, które mieliśmy przejść na WhatsAppie, przerzucać już teraz na grupy na iMessage, nie? Żebyśmy po prostu tam pisali, więc powoli się tam migrujemy, nie? Z tym. Znaczy mówię, w rodzinie to w ogóle nie ma tematu, tutaj wszyscy mają ten ten urządzenia, ale no, są osoby spoza, więc...
Tak, są osoby spoza. No moja mama ma Androida i nie mogę z tym nic zrobić. Znaczy no, mogę coś, telefon. Ale jakby no wiadomo. Mogę jej kupić telefon, już kupiłem się tym.
Możesz sobie kupić nowy i oddać stary.
Mam 6S-a, ale
to, a propos tego, słuchajcie, co gadaliśmy, nie? FaceTime może być teraz poza ten i ja zastanawiam się, czy to jest pierwszy krok, żeby jednak i FaceTime i iMessage jednak w końcu wyszły poza tylko Apple. Pytanie, czy bym chcieli?
iMessage, nie wiem, czy śledziliście, bo podczas tego procesu Epic versus Apple wyciekły maile i tam jeden mail dotyczył właśnie kwestii otwarcia iMessage na Androida i nie pamiętam kto, niestety. Z nazwiska, ale... A, Phil. No, to Phil Schiller napisał, że no to ten iMessage na iPhonie jest korem działalności iPhona. To znaczy, że jeżeli by wyszli na Androida, to zabierają sobie samym bardzo silny argument do tego, żeby ludzie kupowali iPhone.
To był jeden argument dla iPhone.
Tak, no dla nich to tak, ale wiesz, pamiętaj, że oni mają perspektywę amerykańską, nie? Jakby to w Polsce oczywiście, no, ale Polska nigdy nie była dla nich ważnym rynkiem. Chyba jedyne miejsce, w którym faktycznie mogli się pochwalić jakimikolwiek sensownymi wynikami, to było wprowadzenie Apple Pay, gdzie Polacy są znani z tego, że uwielbiają tego typu nowinki. Po prostu u nas bardzo szybka integracja była, a poza tym wszędzie można już płacić zbliżeniowo. Więc, no dokładnie, więc dla nich to było tylko jedno pstryknięcie i faktycznie wyniki były super. Ale jeżeli chodzi, wiesz, o jakiekolwiek inne usługi, no nie mamy dalej Apple Store'a oficjalnego. Siri nie gada po polsku i pewnie bardzo długo nie będzie gadać po polsku, bo po prostu nasz język jest trudny.
Najbardziej mnie denerwuje nie to, że Siri nie gada
dużo rzeczy,
po polsku,
których nie ma. No.
Nie to, że Siri nie gada po polsku, tylko to, że przez to, że Siri nie gada po polsku, to nie mamy QuickType'a. To jest rzecz, która mnie denerwuje. Chodzi o to, że klawiatura nie jest w stanie ci podpowiadać tak samo, jak masz po angielsku. Ona ci ładnie podpowiada słowa, jesteś w stanie swipe'ować, żeby to... I to działa bardzo
tego
dobrze.
Ja mam Swift.
Tylko niestety z racji tego, że nie ma... Ja używam Gboardu.
No to wiesz,
tylko chodzi o to, że no,
jakby
chciałbym...
Ty z Microsoftu.
Tak. Tak.
Tak, a wiesz, my się komunikujemy w Nozbe po angielsku i przez to, że nie ma QuickType'a po polsku, to też nie ma tego wsparcia, że on ci rozpoznaje, w którym języku piszesz, tak, nie?
Więc musisz albo zmieniać klawiaturę, albo masz na przykład właśnie Gboard czy Swiftki obsługują dwa języki naraz, czy nawet chyba trzy języki naraz. Ale szkoda, że nie ma QuickType'a, bo można było wtedy faktycznie, to by było naprawdę ogromna zmiana.
Dla mnie.
A dyktowanie po polsku działa dosyć dobrze. Tak, dyktowanie, czytanie po polsku czyta bardzo dobrze, więc jakby...
Nie, w tą drugą stronę działa dobrze. No.
Jest też słownik angielsko-polski wbudowany.
Tak,
nie?
I też działa dobrze.
Że jak chcesz zaznaczyć słowo i dasz lookup, czy tam, nie wiem, jak to jest po polsku, no to będziesz miał tłumaczenie.
Ale na przykład announce wbudowane w Siri, które też będzie rozwinięte zresztą teraz, bo będzie mogła czytać powiadomienia, ale to jak czyta na przykład wiadomość z Telegrama, zdarzyło mi się niechcący usłyszeć i to jest jakaś masakra. Albo jak się jedzie samochodem i w CarPlayu ci próbuje przeczytać iMessage, którą dostałeś, no to jest w ogóle absolutnie
dla mnie to
tragiczne.
Największym problemem jest to, że ja na przykład nie mogę powiedzieć swojemu asystentowi głosowemu, że chciałbym posłuchać polskiego artysty, jeśli się nazywa Taco Hemingway albo Sanach. Bo jeśli chcesz posłuchać Dawida Podsiadło, to nie ma szans. Jakieś już
powiedzenie
David Podsiadło. I raz w życiu mi się udało, ale to jakby jakieś naprawdę...
A nie mają
no nie, tylko żebym chciał, żeby puścić pioseneczkę, no, rozumiesz? No takie żeby...
No to ja się poddałem w kwestii właśnie kontaktów, żeby przez CarPlay mówić, że chcę dzwonić do Eweliny, do mojej żony. To zamiast Hey Siri, call Ewelina, nie? Colton, Ewelina Sliwińska, Colton. Okazało się, że można w kontaktach też ustawić, że to jest moja żona, nie? Więc call my wife. Po prostu poddaję się.
Tak, which one?
Patrz, domenę śliwińska.com wykupił tak. wcześniej, ale żony jeszcze nie ustawił się w kontaktach.
Ale to, jest, to faktycznie, ja też mam tak samo, najlepsze jest, że ja lubię, w sensie możesz ustawić mamę, możesz ustawić partner, tak. jest tego bardzo dużo, więc nawet jak masz taki
brat,
kontakt,
tak dalej.
Tak, tak, więc to faktycznie pomaga, jak ktoś ma takie dziwne nazwiska, bo polskie nazwiska po prostu, bo to jest drama.
No.
Słuchajcie, czy coś jeszcze z WWDC fajnego wam zostało w głowie? Co chcecie koniecznie jeszcze zostawić w podcaście?
Więcej grzechów nie pamiętam.
A, dobra, jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć. Shortcutsy będą na Macu.
No, to jest dobra sprawa, bo jakby ludzie, właśnie jeszcze wracając do iPad Only, jak ludzie się mnie pytają, dlaczego na przykład na iPadzie wolę i tak dalej, między innymi shortcuts.
Okay.
Jakby ja już mam tyle shortcutów porobionych, które nawet mi automatyzują dużo rzeczy, więc jak ja myślę sobie, że coś mam zrobić na Macu, to myślę sobie, kurczę, jak chciałem tego zabrać, nie? A tu po prostu pach, pach, pach. I jest, nie? I shortcuty naprawdę fajnie są zrobione. Z tego, co słuchałem dzisiaj podcastów innych i słuchałem i State of the Union, to rzeczywiście shortcuty będą importowały stare te automatory, te wszystkie inne rzeczy i będą nawet, jak to się mówi ładnie po polsku, angielsku, powerfulne. Czyli naprawdę będzie można na Macu porobić fajne rzeczy. Rzeczywiście stawiają wszystko na shortcuty jako sposób automatyzacji na Macu, co jest według mnie świetnym pomysłem.
Mi się bardzo podoba to, że będzie można sobie zrobić coś takiego na zasadzie zrób shortcut, na zasadzie nagrywanie podcastu i wtedy na przykład włączy mi odpowiednie światła, uruchomi mi odpowiednie aplikacje, otworzy mi konkretne przeglądarce. Wiesz, korzystam z Chroma, w sensie z Brave'a tylko po to, żeby być na tym czacie, na którym jesteśmy, bo on na Safari nie działa za bardzo. W sensie jak zmienisz zakładkę na Safari, to nikt mnie nie słyszy. Więc wiesz,
może nagrywaj podcast, a niech zrobić tak, internet, tak. To jest rada.
A ja chcę będę czytał internet, kiedy będę chciał. Ty mi nie mów, co mam w życiu swoim robić. Ale w każdym razie będzie można tak zrobić, nie? Że kliknę jeden przycisk, mam, wiesz, motyw podcastu i wtedy wszystkie te rzeczy się zadzieją, nie? Jestem ciekaw, czy będzie można robić jakieś na przykład kole do urządzeń innych, na przykład, że na przykład ustaw na iPhone'ie Did Not Disturb, bo nie wiem tego, ale to by było wspaniałe, gdyby tak było.
Mi się wydaje, że jakby nawet tam mówią, że większość tych opcji będzie takich, które są dostępne obecnie i będą rozwijane, więc według mnie będzie można naprawdę zrobić tak, wiesz, zrobić sobie taki, wiesz, klikasz i wow, wszystko się zmienia.
No to było wspaniałe, to było wspaniałe.
Także nie, no i shortcuts w ogóle są bardzo logiczne, bardzo fajne. Jakby mają swoje ograniczenia, oczywiście jako programista ja bym widział tam usprawnienia, ale z drugiej strony widzę, że to jest sztuka, żeby zrobić coś, co normalni ludzie są w stanie skumać, nie? I są w stanie porobić. I no, na przykład my w firmie zgłaszamy urlopy, mamy jeszcze Nozbe Personal, używamy wspólnie też, Nozbe Teams głównie, ale mamy Nozbe Personal jeden projekt urlopy, dlatego że ten projekt urlopy też współdzielimy z firmą kadrową, która nas obsługuje. Więc zgłaszamy je jako zadania. Każdy zgłasza swój urlop jako zadanie. No i jeden z kolega z firmy właśnie zrobił Siri Shortcut, który podajesz, jakby definiujesz, kto jesteś w shortcutcie, jak go sobie importujesz. No i potem jak klikasz urlop, no to wybierasz daty, sprawdzasz, czy rzeczywiście tyle dni, tak, klikasz OK. Ewentualnie w komentarzu możesz dać, kogo chcesz powiadomić, oprócz jakby tam tych osób, które zawsze. OK. I automatycznie dodaje się do kalendarza w Google Calendar, naszym współdzielonym informacji o twoim urlopie i dodaje się zadanie w Nozbe Personal automatycznie z tym urlopem i odpowiednie osoby są powiadomiane o tym twoim urlopie, nie? Więc
wspaniałe.
No, bajera.
To jest wspaniałe.
Super, super.
Jestem bardzo ciekawy, co będę automatyzował, bo na iPhone'ie czy na iPadzie ostatnio właściwie tak stwierdziłem, że jakby nie ma czegoś takiego, co robię na tyle mechanicznie, żebym mógł to zautomatyzować. Ale na Macu mam wrażenie, że będzie tych opcji trochę więcej. Na zasadzie właśnie faktycznie, widzisz, jako programista jesteś w stanie na przykład użyć sobie jakieś REST API, które coś wystawia po to, żeby móc zrobić właśnie takiego haka. Ja mam wrażenie, że to jest trochę dla mnie zbyt hardkorowe, ale może teraz tu się jakoś uda, bo na Macu to będzie działało trochę inaczej i będzie też można poużywać jakieś, nie wiem. W sensie, fajnie, szerowanie shortcutów będzie znowu jako pliki, i będziesz mógł znowu szerować shortcuty jakoś sensowniej. Więc jeśli ktoś na przykład zrobi jakiś shortcut do, nie wiem, usług kadrowych właśnie, na przykład takich innych, które są jakieś popularne czy coś takiego, no to wtedy może będę mógł właściwie coś takiego samego zrobić w shortcutach, nie? I to będzie wspaniałe. Tak. Więcej pytań nie pamiętam. No,
trochę nam wyszedł taki odcinek.
Nie
dobrze. Dobra, to ja też jeszcze ostatnią rzecz może z WWDC, tak? Jak Wojt pytał.
Tak, poszedł czytać internet, coś więc spokojnie.
Nie szkodzi, wróci. Wróci. Nie przejmujcie się.
Wróci, okej, okay, dobra.
Tak, spokojnie.
A zakładkę w Safari ten.
Nie. Router mi stwierdził, że internet jednak jest dobrem luksusowym.
Wydutował.
Tak,
ja wrócę do maila, bo dla mnie najbardziej taką funkcją, którą dodali do maila w iOS 15, jest to, że mogę sobie w Safari, jak na przykład zakładam konto w jakiejś usłudze, tak wystawić losowy tam alias. Tak. Tak, bo ja to robię teraz mechanicznie, a teraz będę miał to wbudowane i jestem ciekaw, bo już widziałem, że tam twórcy One Password pokazywali, bo dodali też rozszerzenia webowe w Safari na iOS i iPadOS. Tak. Czy teraz to będę mógł wygenerować sobie tym i od razu zapisać One Password? No, i to
właśnie a propos One Password, to tutaj pod znakiem zapytania stoją nasze subskrypcje, bo do Keychaina wprowadzono zostanie też kody weryfikacji dwuetapowej, więc ja się bardzo poważnie zastanawiam nad transferem, bo mi się intuicyjniej korzystało z Keychaina Apple'owskiego.
Będzie opcja importu z innych usług według tego, co jestem pisany na stronie Apple. Wspaniale. Więc być może będzie faktycznie tak, że będzie można po prostu pobrać sobie dane z One Password, bo jest to taka opcja, i zaimportować do Apple'a, i wtedy faktycznie, tylko to jest ważne, tylko w Safari będzie działało wtedy faktycznie uzupełnienie tych wszystkich danych, nie? Kozak. Mhm.
W Safari i w aplikacjach.
Tak,
w aplikacjach,
także, bo to jest system wide, to działa wszędzie.
Tak.
Tak.
Jeśli aplikacja to implementuje.
Oczywiście na Chromie.
Na Macu to nie wiem.
Na Macu nie. Na Macu nie. W Chromie nie zadziała.
No bo ma własne i nie da.
Ale ja się bardzo poważnie zastanowię, bo dla mnie to jest zdecydowanie bardziej intuicyjne, szybciej to działa. Na starych iMacach nie można odblokowywać ani zegarkiem, ani palcem.
Już można.
Na zegarku.
Już można.
Ale mam takiego, że zegarkiem nie można odblokowywać. Muszę za każdym razem, jak wygaszę komputer, muszę wpisać master password. Wiecie, to są te problemy XXI wieku.
Ale w tych hasłach, co są wbudowane w system, tam nie ma współdzielenia tych haseł, nie?
No, nie ma.
Nie ma. Nie ma.
My używamy One Password głównie temu, że mamy firmową One Password i wtedy spójrzmy.
Ja mam w tym momencie, i moja mama nawet ma One Password, który jej udostępniłem, i mamy wyszerowane na przykład, wiesz, moje konto Netflixa, więc ona po prostu ma do tego dostęp cały czas i może sobie to zobaczyć, więc to jest prawdopodobnie selling point, który... Z drugiej strony, jakbym przestał płacić za One Password, to moje konto nie zniknie, po prostu nie mogę dodawać nowych rzeczy, więc może to jest metoda.
Masz dostęp do odczytu, nie?
No. A, to też ciekawe w sumie, nawet nie wiedziałem, że tak działa. No ja też się zastanawiam, tak tutaj jestem z Andrzejkiem w jednej rodzinie, że będę się zastanawiał, jak tylko wejdzie już ostatecznie iOS 15, czy warto po prostu trzymać. Jedyne, co jest okej w One Password, to jednak ta cross-platformowość i to, że faktycznie mogę go dodać jako wtyczkę do Chroma i nadal będę korzystał z tych wszystkich haseł, ale na przykład, no nie wiem, no tu na Windowsie ja już tu, gdzie mam być zalogowany, to jestem, więc to też bardzo rzadko się zdarza, że w ogóle muszę się gdziekolwiek do nowego miejsca zalogować, na co dzień korzystam z Maców.
Jeśli masz Windowsa, to jest do pobrania ze sklepu Microsoft Store aplikacja nazywająca się iCloud, która dodaje ci iCloud faktycznie jakby jako Google Drive do komputera, oraz będzie wtyczka do Microsoft Edge, która będzie pozwalała korzystać, czyli prawdopodobnie do wszystkiego innego, bo Edge
jest... Jak do Edge'a, to i do Chroma, no
która
właśnie
będzie faktycznie te hasła pozwalała jakby używać, tak? Te iCloudowych haseł razem z...
To panie.
Więc to jeśli to rozwiązuje...
Skończy się płacenie za One Password.
Tak, tak, dobrze.
Czyli całą prywatność oddajemy tak, wierzymy na ręce Tima Cooka. Tak.
Niech on tylko tym dobrze zarządza.
Oddaliśmy.
Niech on tylko tym wielki dobrze zarządza, brat. Bo jak no, nie, to ja tak. wiem, gdzie on mieszka. Cupertino 1 lub
Yemen
Apple.
Street, Yemen. Tak. Dobrze, panowie. Tak trochę nam...
Ja myślę, że to jest taki spokojny
tak,
moment.
Wyszedł odcinek tak. taki z After Darkiem dodatkowym, który jeszcze będzie After Dark, więc tak naprawdę kto nasi patroni będą mieli po 2 godziny naszego słuchania, jak tak dobrze pójdzie. Bardzo serdecznie dziękujemy tutaj naszym specjalnym gościom, którzy przekazali swoją perspektywę. Myślę, że fajnie to wyszło, ta dynamika i wasze input był wartościowy, bo ja tutaj jestem zawsze sceptykiem, hejterem, a miło było znowu się pobawić w bagienko osób, które są podekscytowani.
Ja myślę, Andrzej, że gdyby nie ty, to byśmy odpłynęli już totalnie.
Od kiedy pomyślałem, że Apple jest dla mnie wielkim bratem, to się zacząłem go trochę bać i cały czas to mi zostaje i tak naprawdę chyba z tej prezentacji cieszę się tylko na te zestawy właśnie tych, jak to się nazywa? Fokusów, o tak, dokładnie tak. Więc dziękujemy serdecznie za wasz gościnny udział. Zachęcamy oczywiście do zostania naszym patronem, zachęcamy do korzystania z Nozbi, zachęcamy do słuchania Jest Łos podcastu, zachęcamy do słuchania Nie ma biura podcastu waszego, gdzie właśnie też byliśmy gośćmi. No i co? Panowie, dziękuję serdecznie. Słyszymy się za tydzień. I coś do dodania jeszcze?
Tak jest.
Że nie mam tytułu odcinka.
Ja mogę powiedzieć au revoir.
Dzięki.
Nie mam tytułu odcinka.
Adios.
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 Adios. Adios. Adios.
No to aj.
Hej, to już koniec Jest Łosa? No tak, Jest Łos się skończył, ale nie na zawsze, tylko po prostu ten odcinek. Następny będzie za tydzień, nie ma problemu. Ale jeżeli ci brakuje głosu mojego, Orzecha czy Andrzeja i chciałbyś jeszcze usłyszeć trochę więcej Rafała, to nie ma problemu. Jest podcast Nie ma biura i jak najbardziej możesz usłyszeć nasze wszystkie głosy w podcaście Nie ma biura, bo Rafał porozmawiał z każdym z nas w oddzielnych odcinkach. No minimum godzinkę żeśmy gadali. O tym, jak tam się pracuje zdalnie i jak sobie to ogarniamy. Więc jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, to absolutnie zachęcam. Bardzo fajne odcineczki i myślę, że warto ich przesłuchać. Dobra, to już koniec, nie? W sensie tu już naprawdę nic więcej nie będzie. Ściskam. Pa! Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech, Wojtek Wiman i Andrzej Kotarski. Możesz nas wspierać na Patreonie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie półodcinków After Dark. Jeżeli możesz, oceń nasz podcast w Apple Podcasts albo we wszędzie, gdzie tylko nas słuchasz. Montaż Wojtek Wiman, identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski, intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak dobre WWDC. Krótkie, ale treściwe. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.